veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Pochylmy swoje głowy. Panie, pewnego razu umiłowani przez Ciebie uczniowie powiedzieli: naucz nas modlić się. Kiedy bowiem nasz wzrok pada na wielkiego Boga niebios, uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy niedostateczni. Dlatego ucz nas teraz, o Panie, modlić się w naszych sercach o rzeczy, które byłyby dobrodziejstwem dla Twojego Królestwa i dla Twoich sług. Ty znasz potrzebę każdej osoby, która jest tutaj. Tu na pulpicie znajdują się tego poranka chusteczki, fartuszki, po prostu małe paczuszki przysłane przez tych, którzy potrzebują pomocy fizycznej, a także tych, co mają problemy rodzinne i cokolwiek innego. Ty jesteś Bogiem i tylko Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, jaki istnieje. W imieniu Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, abyś uzdrowił każdego z nich. Być może są też tutaj niektórzy tacy, którzy nie mają tu chusteczki ani paczuszki, lecz także potrzebują uzdrowienia. Być może są niektórzy ludzie w różnych narodach po całym świecie, którzy w swoich domach albo kościołach zetkną się z tą taśmą. Prosimy o Panie, aby w trakcie tego nabożeństwa lub przesłuchiwania tej taśmy, w jakichkolwiek okolicznościach i w jakimkolwiek stanie, Wielki Bóg niebios przyznał się do szczerości naszych serc dzisiejszego poranka i uzdrowił potrzebujących, dając im to, czego potrzebują. Błogosław nas teraz podczas tego mającego się odbyć nabożeństwa. Przemawiaj poprzez nas jak nigdy przedtem dla sprawy Królestwa Bożego. W imieniu Jezusa oczekujemy na Twoją odpowiedź. Amen. Czy pomożecie mi przy tym? Brat Branham usuwa rzeczy z pulpitu. Dobrze jest być dzisiejszego poranka ponownie tutaj w zborze. Właśnie rozmawiałem z pewnymi przyjaciółmi, którzy dopiero co przybyli z Ohio, z małą dziewczynką, którą sprowadzono tu kilka miesięcy temu, umierającą na białaczkę. Jej krewni, rodzice byli bardzo ubodzy. Nie zdążyłem przeczytać dziś rano świadectwa o tym wydarzeniu, które jest przeznaczone do archiwum, ale tutaj oto jest zdjęcie tej dziewczynki, wykonane chyba w 3 dni po modlitwie za nią. Lekarze dawali jej tylko 3 dni życia, a tymczasem po 3 dniach nie byli w stanie znaleźć ani śladu po tej chorobie. Teraz ona chodzi do szkoły i jest bardzo szczęśliwa. Jestem pewien, że zbór pamięta, kiedy ona była tutaj z nami. Pamiętacie też pewnie tego niemowlaka, który urodził się z jelitami na zewnątrz swojego ciała. Było to takie, że lekarze nie mogli tego naprawić. Bali się dotknąć tego malca, który dopiero się urodził. A teraz ten chłopak ma jeszcze około roku, chyba coś takiego, i ma normalne wnętrzności, wszystko zupełnie jak być powinno. To jest jedynie łaska Boża, Jego wielka dobroć względem nas. Miałem zamiar powiadomić Was dzisiaj o zgromadzeniach, jakie zaplanowaliśmy. Na przyszły tydzień wraz z bratem Józefem Boze w Afryce, w Kenii i w Tanganyice. Nie możemy jednak urządzić tych zgromadzeń, gdyż od brata Boze nadeszła depesza. W ostatnim tygodniu zamordowano 3 naszych misjonarzy. Oni mają tam teraz powstanie. Komuniści przemycają z czerwonych Chin i z Rosji broń dla tubylców. Przywożą broń, twierdząc, że to są łodzie rybackie. A tubylcy nie umieją nic innego, jak tylko strzelać z niej do wszystkiego, co zobaczą. Dlatego tamtejsze władze są zdania, że nie byłoby rozsądne urządzanie w tym czasie tych zgromadzeń. Jak się dowiedziałem, brat Boze nie może nawet teraz prowadzić nauki w szkole w tej okolicy, dokąd miałem się udać. Nie zostało to jednak odwołane, lecz tylko odłożone na spokojniejsze czasy. Bardzo mi miło widzieć dzisiaj wśród nas, po wielu latach pobytu w południowej Afryce, brata Sidney Jacksona i siostrę Jackson. Czy oni już przemawiali? Ci ludzie byli prawdziwie moim bratem i siostrą, moimi współpracownikami podczas ostatniej podróży i kampanii w południowej Afryce. Ufam, że pewnego dnia z łaski Bożej znajdę się tam z nimi znowu, gdyż jest to potrzebne. Już przez 9 lat próbuję tam wrócić, ale ze względu na organizację i tak dalej nie chcą mnie tam wpuścić. Dlatego ostatnio wysłałem do nich list ze słowami: w takim razie niech krew tych zgubionych dusz obciąży Was, a nie mnie. Wierzę bowiem, że Bóg chciał użyć mojej usługi dla tamtejszych ludzi w odpowiednim czasie, ale z powodu ich denominacyjnych różnic nie chcą mi pozwolić tam wrócić. Lecz to w porządku. Pan się o to zatroszczy. Dzisiejszego poranka chciałem zapowiedzieć, że brat Neville zaprosił mnie, jeśli Pan pozwoli, do usługi na zgromadzeniu dziś wieczorem tu w świątyni. Wobec tego zapraszam Was. A jeśli Pan zechce, będę tutaj także następnej niedzieli. A być może przez następne 2 lub 3 niedziele, skoro zgromadzenia przygotowywane gdzie indziej zostały odwołane. Chciałbym także powiedzieć, że zapowiadałem, że być może omówimy w tym czasie temat 7 trąb. Zastanawialiśmy się, jak zaradzić temu, że brak tutaj miejsca i pomieszczenie jest niewygodne z powodu braku klimatyzacji, w pomieszczeniu brakuje powietrza. Klimatyzacja nie jest jeszcze gotowa. Próbowaliśmy wynająć tę szkołę w sąsiedztwie, gdzie jest klimatyzacja. I o wiele więcej miejsc. Nie wiem dokładnie ile. Jest tam dużo miejsca, bardzo dobra szkoła, lecz nie mogliśmy tego załatwić. Oni byli skłonni wpuścić nas tam w następnym tygodniu.
Ale widzicie, szykują się na tę okazję delegacje z różnych części świata. Z Jamajki, z Wysp, z Południa, nawet z Ameryki Południowej, Kanady i Meksyku, a także z innych krajów. Choćbyśmy wysłali zawiadomienia zaraz w poniedziałek, oni nie otrzymaliby ich przed środą albo czwartkiem. A przecież muszą starać się o urlopy, co wymaga pewnego czasu. W najbliższych tygodniach, zanim rozpocznie się nauka szkolna, moglibyśmy zająć jeden wieczór, a potem być może zrobić przerwę na dzień lub dwa, potem znowu mieć zgromadzenie, a następnie po prostu tak nie możemy tego zrobić. Zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego się tak układa, mimo że modliłem się o to szczerze? A potem będzie nam już trzeba powrócić do Arizony, aby dzieci mogły pójść do szkoły. Rozmawiałem o tym z żoną. Otóż wczoraj wszedłem do pokoju i powiedziałem: Panie, może nie używam wielu słów, ale proszę, o Boże, abyś zrozumiał, co mam na sercu. Jaka przyczyna, że wszystko sprzeciwia się wygłoszeniu tych trąb? Potem on przyszedł i objawił to. I teraz, tego poranka, chcę do was mówić o tej przyczynie, dlaczego tak jest. Teraz otwórzmy swoje Biblię. Którzy je mamy i zechcemy to zrobić. Najpierw otworzymy trzecią Mojżeszową, rozdział 23. Jeśli Pan pozwoli, dziś wieczorem chciałbym mówić na temat wyjście poza obóz. Będzie to krótkie. Będziecie więc mieli czas udać się z powrotem do domów i do pracy. Cieszymy się, widząc tu gości spoza naszego miasta. Ilu z was jest zamiejscowych? 95, a nawet 98% zgromadzonych. Widzicie więc, że to nie jest Jeffersonville, lecz ci, którzy przyjechali do Jeffersonville. Jesteśmy tutaj dzięki łasce Bożej. Chcę teraz odczytać trzy miejsca. Jedno z nich znajduje się w Księdze Kapłańskiej, rozdział 23, zaś następne u Izajasza w rozdziałach 18 i 27, jeśli chcecie to sobie zanotować. Zamiast wygłaszać kazanie, jeśli Pan pozwoli, zrobię to wieczorem, zaś dziś rano chciałbym nauczać na temat święta siedmiu trąb, które ten miesiąc to święto siedmiu trąb, rozpoczynając a który jest siódmym miesiącem, co byłoby 15 lipca, był początek święta trąb, zgodnie z prawem lewickim. Jeśli więc macie papier i coś do pisania, to zapisujcie sobie w trakcie wykładu miejsca biblijne i róbcie notatki. Nie ulega wątpliwości, że jest tutaj gorąco, ale byśmy się już do tego przyzwyczaili przez te lata. Ktoś na podstawie tego, jak długo przetrzymuje tu ludzi, mógłby sądzić, że gdy wchodzimy do tego budynku, czas przestaje dla nas upływać i zanurzamy się w wieczność. Nie rozumiem tego w taki sposób. Ale wierzę, że żyjemy tak blisko powtórnego przyjścia Jezusa, że muszę wykorzystać każdą minutę, w której mam ludzi zebranych razem. Przed chwilą prowadziłem samochód, wracając z modlitwy przed wstąpieniem za kazalnicę, jak czyni to każdy szczery duchowny. Jadąc tak, myślałem sobie, wiesz, kiedy tu się zbieramy, przeżywamy najwspanialsze chwile. Gromadzają się i siedzą tutaj ludzie z wielu stanów, którzy przybyli jadąc wiele setek mil. A my się zgromadzamy, aby mieć społeczność wokół słowa. Wkrótce jednak przyjdzie czas, kiedy to stanie się tylko miłym wspomnieniem. Tak jest. Te chwile zostaną nam odjęte. I dlatego powinniśmy robić wszystko, co potrafimy, aby wykorzystać każdą minutę. Myślcie o tym teraz, kiedy cierpimy tutaj upał tego poranka. Jak wiecie, każde ciało człowieka samo wytwarza ciepło i dlatego jest wam tak trudno. Lecz ja chcę, abyście przyjęli słowo. Zanim teraz będziemy czytać, módlmy się. Prawie każda osoba tutaj, zdolna poruszać rękami, może otworzyć stronicę tej Biblii. Jest jednak pomiędzy nami tylko jeden, który może ją prawdziwie otworzyć, a jest nim Duch Święty, obecny wśród nas. Otwórz nam słowo, Panie, kiedy będziemy czytać, jak uczyniłeś to dla swoich uczniów, będących w drodze do Emaus, kiedy zacząłeś im wyjaśniać Pisma. Kiedy będziemy stąd wychodzić, obyśmy mogli powiedzieć jak oni, wracający z Emaus do Jerozolimy, czyż nasze serce nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze? Prosimy o to bowiem w imieniu Jezusa. Amen. Powstańmy, okazując szacunek dla Słowa. Moim dzisiejszym tematem jest Święto Trąb. Chcę teraz czytać od 23 wiersza 23 rozdziału 3 Mojżeszowej. Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Powiedz synom izraelskim, mówiąc: miesiąca siódmego, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli sabat, pamiątkę trąbienia, zgromadzenie święte. Obecnie z księgi Izajasza, z rozdziału 18 od początku, ten tekst łączy to w jedną całość. Biada ziemi, którą zaćmiają skrzydła, która jest przy rzekach ziemi murzyńskiej, która posyła posłów przez morze, po wodach, łodziach, sitowia, mówiąc: idźcie, posłowie prędcy, do narodu rozszarpanego i splądrowanego, do ludu strasznego z dawna dotąd, do narodu doszczętu podeptanego, którego ziemię rzeki rozerwały. Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi, ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie. Księdze Izajasza 27, 12 i 13. And it shall come to pass in that day that the Lord shall be. Dnia onego, gdy się Pan będzie mścił od łożyska rzeki aż do potoku egipskiego. And ye shall be gathered one by one. Wy, synowie Izraelscy, po jednemu zebrani będziecie. Stanie się też dnia onego, że zatrąbią trąbę wielką. I przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi asyryjskiej i którzy byli zagnani do ziemi egipskiej i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie. Pomódlmy się jeszcze raz. Nie. Błogosław te słowa w naszych sercach. Niech nasze myśli i rozważania będą zgodne z Twoimi rozkazami. W imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Jest tak wiele rzeczy, które pastor chciałby powiedzieć swojemu umiłowanemu zgromadzeniu różnych ludzi z różnych miejsc, na które jednak nie pozwala czas. Zbliżając się do tego tematu, chciałbym, abyście czuli się swobodnie. Wielu z was stoi. Gdy tu wchodziłem, pomieszczenia były wypełnione i ludzie stali przed wejściem, naprzedzie, wokół budynku i wzdłuż ścian stali. Jeśli więc chcielibyście ustępować sobie wzajemnie miejsca, byłoby to wspaniałe. Było to zgromadzenie w Izraelu, gdy oni zbierali się, Święto Trąb. Od pewnego czasu upatrywałem właściwy czas, aby mówić na temat siedmiu trąb z Księgi Objawienia. Teraz zaś przypatrzymy się temu przez chwilę, aby stwierdzić prawdziwą przyczynę, dla której nie omawiam tego tym razem, ponieważ Duch Święty nie pozwala mi teraz mówić o tych rzeczach. Wiem, że dla ludzi o wielkim wykształceniu i zrozumieniu brzmi to może bardzo dziecinnie, ale dla chrześcijan Wygląda to inaczej. Kierujemy się wyłącznie prowadzeniem Ducha Świętego. Kiedy wygłaszałem kazania na temat siedmiu okresów Kościoła, zacząłem zauważać, które są wzorcem, albo inaczej zapowiedzią wszystkiego tego, co Bóg zamierza uczynić dla zborów i poprzez zbory oraz jak zamierza je ustawić, jakie wyznaczyć im miejsce. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Objawienia odsłaniają cały przebieg wydarzeń związanych z Kościołem. Następnie od trzeciego do dziewiętnastego rozdziału Objawienia nie widać już Kościoła. Kościół zostaje uniesiony w górę w czwartym rozdziale Objawienia, a wraca w dziewiętnastym rozdziale Objawienia, gdzie przychodzi na ziemię jako oblubienica z oblubieńcem. A potem od rozdziału 19 aż po końcowy rozdział 22 wszystko dotyczy tysiąclecia i tych lat, które nastąpią po nim. W trakcie rozdziałów od 4 do 19 Bóg zajmuje się Izraelem. Teraz więc, gdy zakończyliśmy rozważanie tej części Księgi Objawienia, która dotyczy Kościoła, co Bóg czynił dla tych siedmiu zborów w Małej Azji, które znajdowały się wtedy w stanie swojego dzieciństwa lub były cieniem, obrazem rzeczy przyszłych, wtedy Duch Święty objawił nam i otworzył wszystkie tajemnice, jakie tam się znajdowały, ujawniając, w jaki sposób prowadził on swój Kościół poprzez historię. Jeśli nie posiadacie siedmiu wieków Kościoła na taśmie, byłoby wskazane, abyście tego posłuchali. Niebawem ukaże się to także w formie książki. Potem zostawiliśmy to w tym miejscu, przypuszczając, że po pewnym czasie będziemy głosić na temat pieczęci, mimo że nie wiedzieliśmy, co te pieczęcie oznaczają. Każdy kaznodzieja, tak i ja, miałem swoje koncepcje. Czytałem też, co inni na ten temat powiedzieli i wierzyłem, na ile było to możliwe, tak jak oni to przedstawiali i jakie wyciągali z tego wnioski. Czytałem książkę pana Uriasza Schmidta, który jest nauczycielem adwentystycznym i zapoznałem się z jego zdaniem na ten temat. Czytałem także dzieło pana Larkina, czytałem także wiele różnych komentarzy na ten temat. Ale tak czy inaczej, wydawało mi się, że mam na to pewien własny pogląd, miejscami różny od innych. Próbowałem pewnego razu omówić po prostu cztery tematy czterech jeźdźców na koniu. Głosiłem to przez cztery wieczory, co wieczór jednego konia, ale potem, tuż zanim się to stało, otrzymałem widzenie. Wszyscy o tym wiecie, gdyż jest to na taśmie, panowie, która jest godzina, którym otrzymałem polecenie, aby udać się do Tucson w Arizonie. Tam, na skraju pustyni, wysoko w górach, gdzie byłem z pewnymi braćmi, którym opowiadałem, że nastąpi wielka detonacja, wstąpiło siedmiu aniołów. Ja osobiście myślałem, że będzie to koniec mojego życia. Powiedziałem żonie, aby opiekowała się Billim, jak ma postępować z dziećmi i tak dalej, dopóki nie spotkamy się po tamtej stronie. A potem pewnego dnia w wąwozie Sabino, kiedy Bóg zawezwał mnie tam do góry wczesnym rankiem, modliłem się z rękami wzniesionymi ku górze i nagle w mojej ręce znalazł się miecz. Wy wiecie o tym? Stałem i przyglądałem się temu, nie wiedząc, co to oznacza, a było to tak naturalne, jak moja ręka teraz. To mnie opuściło i usłyszałem głos, który powiedział, to jest miecz króla. Anioł Boży objawił, że tym mieczem w ręce było słowo. Natychmiast potem zjawili się aniołowie pańscy i mówili o siedmiu pieczęciach, że powinienem wrócić tutaj do Jeffersonville i głosić na temat siedmiu pieczęci. I jeśli kiedykolwiek mówiłem coś pod natchnieniem, było to wówczas. Tam, gdzie spotkał się z nami anioł pański, Biblia stała się nową Biblią. To zostało otwarte i objawione zostały wszystkie te rzeczy, które reformatorzy i inni przeoczyli. Było to pełne objawienie Jezusa Chrystusa, całkowicie dla nas nowe, lecz w doskonałej zgodności z Pismem. To było słowo, które istniało zawsze. Byłem wtedy bardzo pod natchnieniem i prowadzeniem. I kiedy potem przeszedłem do tej części tutaj, do głoszenia siedmiu trąb, myślałem sobie, no cóż, nie będę starał się niczego wymyślić. Będę tylko czekał na ten czas, aż on mi to objawi. A kiedy potem przedwczoraj wszedłem do pokoju, zastanawiając się, dlaczego, i starając się zrozumieć, właśnie tam Duch Święty otworzył to i pokazał mi przyczynę. Pokazał mi, że nie byłoby to pożyteczne dla Kościoła w tym czasie, ponieważ nie ma to w ogóle nic wspólnego z Kościołem. Otóż te ukryte tajemnice Chrystusa zostały w pełni objawione w siedmiu pieczęciach. Najpierw w siedmiu okresach Kościoła zostało otwartych tych siedem okresów i zostały one umieszczone we właściwym kontekście, zarówno historycznym, jak i biblijnym. Zostały pokazane w takim usytuowaniu, jakim przebiegały. Samych siebie zobaczyliśmy w ostatnim okresie Kościoła, w okresie laodycejskim, który był najbardziej zepsuty z tych wszystkich okresów Kościoła. Zobaczyliśmy to od samego początku, od tego wielkiego efeskiego okresu Kościoła. A potem tutaj Duch Święty dał mi widzenie i zobaczywszy, co nastąpi, narysowałem to na tablicy. Było to 2 lata temu. Jest to tutaj u góry na rysunku, który przedstawia, jak to światło opuszcza stopniowo ziemię. Ilustruje to dokładnie sposób, w jaki to światło przychodzi na ziemię jako Ewangelia, jak przybywa go i ubywa. W tamtym czasie nie wiedziałem, co to oznacza i jak to będzie. Lecz ten wielki świat ekumeniczny miał spotkanie z Rzymem, Rzymem, który jest matką wszystkich organizacji. Papież po raz pierwszy w historii opuścił Watykan, udając się do Jerozolimy i na wiele innych miejsc. Otóż starożytną siedzibą całej naszej religii jest Jerozolima. I oto papież z Rzymu, który był po wszystkie czasy największym wrogiem Kościoła, opuścił Rzym, aby odwiedzić Palestynę, Jerozolimę. Jak wiecie, jestem niewykształcony. Nie mam zasobu odpowiednich słów. Nie umiem ich właściwie wymawiać. To też dlatego nauczam posługując się obrazami, wzorcami wziętymi z natury. Natura będzie zawsze zgadzać się z naturą. Natura pochodzi od Boga. Kiedy na przykład widzicie, że bydło na polu gromadzi się na jedno miejsce w rogu pastwiska, wyjmijcie swoją wędkę z wody, gdyż ryba nie będzie brała. Nic nie złapiecie. Kiedy bydło odpoczywa, chyba żebyście trafili z haczykiem w samo miejsce, gdzie ryby śpią. Gdy bydło odpoczywa, także ptaki przestają latać za pożywieniem i osiadają na drzewach. Widzicie, to jest natura. Wszystko jest z sobą powiązane. Możecie wtedy zauważyć, że nawet pszczoły brzęczą nad swoim miodem. Nie gromadzą go. Cała natura z sobą współdziała. I dlatego tak samo, gdy widzimy, że liście zaczynają spadać z drzewa, to wiemy, że szybko, już za kilka miesięcy, drzewa utracą swoje liście. Soki zawierające życie wpłyną do korzeni. A liście opadnie na ziemię i zgnije. Wapń, potas i wszystko to, co znajduje się w liściach, ulegnie zepsuciu w ziemi. Cóż to się stało? Życie wyprzedziło tę niszczającą materię i teraz chłonie ją do siebie z powrotem, następnie zaś ponownie ukształtuje z niej liście. To jest śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Dotyczy to całej przyrody. Księżyc jest żoną Słońca. On posiada słabsze światło. Po zachodzie Słońca, w czasie nieobecności Słońca, Księżyc oświetla Ziemię, odbijając światło słoneczne, a to jest obrazem Kościoła. A wiemy, że zanim papież, odwieczny nieprzyjaciel Kościoła, opuścił swoją siedzibę, aby przybyć do Jerozolimy, która jest siedzibą Kościoła, dotyczy to zarówno starej, jak i nowej Jerozolimy, nastąpiło całkowite zaćmienie księżyca. W czasopismach po całym kraju ukazały się zdjęcia przedstawiające utratę światła przez księżyc aż do całkowitej ciemności. To samo mamy tutaj przedstawione na tablicy. To samo zjawisko, które księżyc przedstawił na niebie, Duch Święty kazał mi tutaj narysować 2 lata temu. Pokazuje to sześć faz zaćmienia. Ja narysowałem jeszcze siódmy rysunek, ponieważ siódmy okres Kościoła jest tylko jakby cieniem światła, odejściem, to właśnie w tym miejscu Jezus stoi u drzwi i puka, ale to zmierza do całkowitej ciemności. Jakie to odzwierciedlenie, jakie to poselstwo od samego Boga potwierdzające, że te rzeczy są prawdziwe. Ono świadczyło o tym najpierw w swoim słowie, potem przez ducha na podium, a na koniec obwieścił to na niebie. Nie ma w tym zupełnie żadnego błędu. Te pieczęcie i wieki są ze sobą w doskonałej zgodności. Doskonale. I Bóg poświadcza to dokładnie przez nadnaturalne znaki i cuda, przy pomocy słowa i poprzez historię. Wszystko to umieszczone jest razem w tym wieku, w którym teraz żyjemy. Otóż Kościołom trudno jest to zobaczyć. Denominacje mają trudności ze zobaczeniem tego. One zawsze mają skłonność myśleć, że ktoś stara się ludzi zwymyślać. Ale tak nie jest. Chodzi tylko o to, aby ludzi przestrzec. To nie jest złość na ludzi, lecz próba powstrzymania ich od złego. To nie ludzie w organizacjach, lecz systemy, w których oni są, wprowadzają na nich potępienie. Katolicy, protestanci, Żydzi i inni to uczciwi, szczerzy ludzie. Ludzkie istoty, które zakonnice nie wstępują do zakonu, aby stać się złymi kobietami. One idą tam, aby być dobrymi kobietami. One usiłują zbliżyć się do Boga, ale to ten system zanieczyszcza je. Ludzie przyłączają się do Kościoła nie po to, aby być złymi ludźmi, lecz aby być dobrymi. Lecz to właśnie system kościelny odciąga ich od słowa i od zasad, które Bóg ustanowił na ten dzień. I to właśnie ich eliminuje. Pamiętajcie więc, że Bóg jest Słowem i że On przydzielił Słowo dla każdego okresu mającego nastać na ziemi. On przydzielił to okresom Kościoła, a siedem pieczęci objawiło z tego każdą odrobinę. Rozumiecie? Dlaczego były te tajemnice ciągle jeszcze pozostające ukryte? W objawieniu 10:1-7 znajdujemy, że pod koniec poselstwa siódmego anioła te tajemnice dotąd ukryte zostaną objawione. Zauważcie, że jest tak dlatego, że w tym wieku nie było proroków. Biblia mówi, że Bóg nie czyni nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Słowo Pańskie we wszystkich wiekach przychodziło zawsze do proroków. Nigdy do systemu, nigdy do jakiejś grupy. Bóg nigdy nie użył żadnej grupy. Za każdym razem, gdy jakaś grupa zorganizowała się, Bóg opuszczał ją i już nigdy nie wracał. Badajcie historię i zobaczcie, czy to prawda, czy nie. Myśmy już to zrobili. On nigdy nie zajmuje się systemem albo grupą po ich zorganizowaniu się. To jest przeciwne Bogu. Tak więc, w czasie reformacji przychodzili reformatorzy, jak udowodniło to siedem pieczęci. Ale teraz, w tych ostatecznych dniach, to miało zostać ponownie objawione. U Malachiasza 4 znajdujemy bowiem, że stąpi namaszczenie i przywróci z powrotem pierwotną wiarę, wróci wiarę ludzi ku pierwotnej pięćdziesiątnicy, ku wierze ojców. Mieliśmy Eliasza, tego pierwszego etapu. Mieliśmy też Elizeusza, który przyszedł po nim. Następnie mieliśmy Jana Chrzciciela, który był Eliaszem tamtego czasu. Mamy też obietnicę następnego na ten dzień. Otóż Jan Chrzciciel nie był Eliaszem z Malachiasza 4. Według polskiej Biblii Malachiasz 3:23-24. Był on Eliaszem z Malachiasza 3. Malachiasz 3:1. Tak powiedział Jezus. Oto ja posyłam mego posłańca przed obliczem moim, aby zgotować drogę. Przekonujemy się, że On nim był. Czyniąc to, znajdując te właściwe miejsca, wiemy, że cała reszta pism, natchniona przez Boga, objawia nam, że jesteśmy w ostatecznym dniu. Otóż, gdybym przyszedł z poselstwem zielonoświątkowym, byłbym w laodycejskim okresie Kościoła, a to nie byłoby właściwe. To jest przyczyna, dla której Wesley nie mógł wziąć poselstwa Lutra. Luther żył w jednym okresie Kościoła, natomiast Wesley żył w innym okresie Kościoła. Gdyby Jezus wystąpił z poselstwem Mojżesza, to by nie zdało egzaminu. Gdyby Mojżesz wystąpił z poselstwem Noego, to by nie działało. Ale Bóg przydzielił swojemu ludowi w każdym okresie pewną cząstkę
pism.
Zanim jednak dany okres powstał w wymiarze czasu, kościoły tak to wymieszały, że nie mogły się w tym połapać. Z tego powodu nie byli w stanie rozpoznać, że Jezus jest Synem Bożym.
Nie
zaślepiły ich, mimo że On był dokładnie w zgodności z Pismem. To samo było z prorokami. Jezus powiedział, którzy z was, waszych ojców, nie kamieniowali posłanych do was proroków? Potem Bóg posyła swojego proroka, aby... A ten prorok jest żywym, zamanifestowanym Słowem Bożym. Jezus powiedział, jak możecie mnie potępiać za to, że powiedziałem, jestem Synem Bożym, a nazywacie w swoich własnych prawach? Skoro powiedzieliście, że do których przyszło Słowo Pańskie, a byli to prorocy, nazwaliście ich bogami i nimi są, bo Pismo nie może zostać unieważnione, tak powiedział. Jakże więc możecie potępiać mnie? Oni byli częścią zakonu, byli cząstką Słowa Bożego. Jezus natomiast był pełnią Słowa Bożego. Jego cały plan odkupienia, cała Boża wystarczalność była w Nim. A teraz, w trakcie okresów Kościoła, oni robili to samo, siedem pieczęci zaś przeznaczonych jest do objawienia wszystkich tajemnic, jakie zostały ominięte w tych czasach, ponieważ byliśmy bez proroku. Nie przychodzi do reformatorów, do proroku. Bóg jest niezmienny. U Malachiasza 3 jest powiedziane, ja jestem Bogiem i nie zmieniam się. Pierwszy Boży sposób czynienia każdej rzeczy jest na zawsze Bożym sposobem czynienia każdej rzeczy. W ogrodzie Eden Bóg postanowił, że zbawi człowieka przez przelanie krwi niewinnego i on od tego czasu nigdy tego nie zmienił i nie może tego zmienić. My próbowaliśmy zrobić to przez wychowanie, przez budynki, przez systemy, przez denominacje, przez etykę i wszystko inne. I to wszystko zawiodło. Lecz jest tylko jedno miejsce, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem, a to jest pod przelaną krwią niewinnego. Tylko przez tę krew. Taka była jego pierwsza decyzja. Rozumiecie? My możemy podjąć jakąś decyzję, a po roku dojść do czegoś lepszego. Za rok możemy mieć jakiś lepszy pomysł. Bóg nie może. On jest nieskończony. Ja mogę się nauczyć czegoś więcej. Jesteśmy ograniczeni. Ja mogę się nauczyć więcej. Wy możecie się nauczyć więcej. Lecz Bóg nie może się więcej nauczyć. On jest doskonały od samego początku. Dlatego jego pierwsza decyzja jest niewzruszona i twoja dusza może na niej odpocząć. Co mówi Biblia, to się liczy. Pewnego dnia Bóg będzie sądził świat. Katolicy powiadają, że będzie go sądził na podstawie kościoła katolickiego. Jeśli tak, to którego kościoła katolickiego? One różnią się między sobą. Jeśli będzie sądził go na podstawie kościoła protestanckiego, to którego? One różnią się między sobą. Byłoby w tym sporo zamieszania. Nikt nie byłby pewny swojego stanowiska. Gdyby metodyści mieli słuszność, to baptyści byliby zgubieni. Gdyby protestanci mieli słuszność, katolicy byliby zgubieni. Gdyby katolicy mieli słuszność, protestanci byliby zgubieni. Że On będzie sądził świat przez Jezusa Chrystusa, a On jest Słowem. A więc On będzie go sądził na podstawie Słowa. A wszystkie denominacje odchodzą od Słowa, aby ustanowić własne wierzenia. Chciałbym, aby ktoś mi udowodnił, gdzie przyjmują całe Słowo. Nie mogą tego zrobić, ponieważ to jest sterowane przez ludzki system. Gdzie znalazłby się człowiek? Bóg nigdy nie zajmował się równocześnie więcej niż jedną osobą. On nie miał nawet nigdy dwóch proroków jednocześnie. Jednego! Bóg może ująć swoją rękę jednego człowieka. On nie zajmuje się twoją organizacją, on zajmuje się tobą. Na tej podstawie przychodzimy do święta trąb, do tych ukrytych tajemnic. Było prorokowane, że powinno dziać się to w ten sposób. I dlatego to musi zostać objawione w taki sposób, w jaki to zostało zapowiedziane. Ale musiało to zostać objawione w tych obecnych, ostatecznych dniach, by dokładnie spełniło się to, o czym właśnie mówiłem. Końcowe wersety Malachiasza, Łukasz 17, rozdział 30 wiersz, jak on to będzie czynił, Hebrajczyków 13:8, Hebrajczyków 4:12 i wiele innych miejsc Pisma, które mówią nam o tym. Jeśli dla niektórych z was jest to obce, to chciałbym powiedzieć, że Bóg zawsze daje się poznać swojemu ludowi przez usługę proroczą. Żydzi zawsze wiedzieli, że należy wierzyć prorokom. On powiedział im, jeśli powstanie między wami prorok, Ja będę przemawiał do niego w duchowych snach i widzeniach. Jeśli więc to, co on będzie mówił, spełni się, słuchajcie go. Oni zawsze, właśnie z tego powodu oni nie rozpoznali Jezusa i musieli zaliczyć go do czegoś innego. Zrobili z niego złego ducha, Belzebuba, gdyż on był w stanie rozpoznawać myśli, jakie chowali w swoich sercach. My zawsze wiemy, że to jest znak rozpoznawczy słowa. Hebrajczyków 4,12 mówi, Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Gdy On, Duch Święty, przyjdzie na was, przypomni wam te rzeczy, które mówiłem i przyszłe rzeczy wam pokaże. Wielokrotnie i wieloma sposobami, pierwszy rozdział listu do Żydów, przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnią kresu tych dni przemówi do nas przez Syna swego, Jezusa Chrystusa. Ten sam Bóg przeszedł tylko od proroków do Syna. To wszystko, rozumiecie? Zawsze to samo poselstwo, ten sam sposób postępowania. Otóż wypowiedziane zostało proroctwo, że kościoły będą w takim stanie i że muszą być przyprowadzone z powrotem do pierwotnego stanu. A w Malachiaszu 4 on powiedział, że pośle proroka Eliasza i odnowi lud, prowadzi z powrotem. Uważajcie, a zaraz po jego poselstwie przyjdzie czas, kiedy świat stanie w ogniu, a sprawiedliwi wyjdą stamtąd stąpając po popiołach. Jeśli gdzieś na świecie będą tej taśmy słuchać jacyś teologowie, którzy są zdania, że to był Jan Chrzciciel, to chcę im powiedzieć, że w takim razie pismo się pomyliło, ponieważ po poselstwie Jana świat wcale nie stanął w ogniu. Jezus nie przyszedł i nie zabrał ludzi do tysiąclecia, lecz obiecał, że uczyni to potem, gdy duch Eliasza powróci na ziemię ponownie. Zauważcie, że tutaj w Malachiaszu 4 widzimy, iż celem tego ma być odnowienie czego? Wiary ludzi z powrotem ku pierwotnym ojcom, do nauki pięćdziesiątnicy, do tych ojców na początku. I On zwróci lud z powrotem ku ojcom. U Łukasza 17 widzimy, że Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie w tych ostatecznych czasach, Łukasz 17:33, że Jezus mówi, jak było za dni Lota, tak będzie przyjście Syna Człowieczego w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Otóż zauważcie, że On przyszedł w imieniu trzech synów. Przyszedł w imieniu Syna Dawida lub jako Syn Człowieczy, Syn Boży i Syn Dawida. On musiał przyjść jako Syn Człowieczy, ponieważ był prorokiem. Tam Jahwe zwracał się do proroków w stylu człowieczy. Jezus nigdy nie mówił o sobie jako o Synu Bożym, mówił o sobie zawsze jako o Synu Człowieczym. I zauważcie, że objawił się wtedy jako prorok, jako widzący. On powiedział, jeśli nie czynię spraw Ojca Mego, to nie wierzcie mi. On wypełnił dokładnie wszystkie opisy mówiące o Nim w Piśmie, od swego urodzenia poprzez ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Wszystko. W swojej działalności wypełnił dokładnie opis widzącego, jako Syna Człowieczego. Potem, podczas okresów Kościoła, uważajcie teraz, przez wieki Kościoła On został objawiony jako Syn Boży, Bóg, który jest Duchem, Duchem Świętym. W okresach Kościoła objawił samego siebie w zgromadzeniu w postaci Ducha Świętego pomiędzy ludem. Widzimy też, że w laodycejskim, ostatnim okresie Kościoła, On jest usunięty z Kościoła. Nigdy przedtem, w żadnym okresie Kościoła, nie został On wyrzucony precz. Tylko w okresie laodycejskim. Oni bowiem mówili, jesteśmy bogatymi i niczego nie potrzebujemy. A nie wiedzieli, że są godnymi pożałowania, nędzarzami i biedakami i ślepymi. I nawet o tym nie wiedzieli. On został usunięty z tego okresu Kościoła. Następnie zaś według Łukasza 17 On powiedział, jak było za dni Sodomy, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Otóż On czytał tę samą Księgę Genezis, co i my. Zauważcie, co miało miejsce w czasie Sodomy. Co działo się w Sodomie? Abraham są zawsze trzy rodzaje ludzi. Był Abraham, wybrany i powołany, i on znajdował się poza Sodomą. Potem był Lot, członek Kościoła, albo inaczej człowiek denominacji, znajdujący się w tym mieście. On stał się częścią tego świata, gdyż został w tym mieście burmistrzem. Siedział w bramie, był sędzią, a więc burmistrzem. I wreszcie była sama Sodoma. W czasie wieczora lub południe, kiedy Abraham znajdował się pod swoim dębem, zjawili się u niego trzej aniołowie. Dwaj z nich udali się potem do Sodomy, głosili tam Ewangelię i starali się nakłonić ich do wyjścia. Oni nie chcieli tego zrobić, gdyż byli przewrotni. Drogę wyruszył tylko Lot z żoną i dwoma córkami, ale jego żona zamieniła się w pług solny. Ale tego, który pozostał z Abrahamem i rozmawiał z nim, Abraham nazwał Elohim, czyli Wszechmocny. Pierwszy rozdział Genezis mówi, Bóg na początku stworzył Bóg, Elohim, suwerenny, sam przez się istniejący. Abraham nazwał go Elohim, on usiadł i jadł z Abrahamem. On pił, był w ludzkim ciele. I zauważcie ten znak, jaki on dał Abrahamowi. Oni oczekiwali przyjścia syna, Izaaka, który został im obiecany. Wypatrywali tego przez 25 lat swojej długiej wędrówki. Teraz zaś byli już u kresu swojej drogi. Bóg objawiał się im w wielu postaciach, jak czynił to także w okresach Kościoła, poprzez światła, głosy i tak dalej, kiedy mówił do Abrahama. Ale tuż przed przyjściem zapowiedzianego syna, wiecie, że omawialiśmy to szczegółowo, ja teraz tylko to streszczam, aby wam to na nowo uświadomić. Zaraz potem on odmienił ciało Abrahama i Sary, tak, że oni stali się zdolnymi otrzymać tego syna. Zauważcie, że ostatni znak, jaki otrzymali, zanim ten syn się pojawił, było to, że rozmawiał z nimi Jahwe w postaci człowieka. Jak oni wiedzieli, że to był Jahwe? Ponieważ on nie powiedział Abramie, tylko Abrahamie. Zaledwie kilka dni wcześniej Bóg zmienił jego imię. Gdzie jest Sara, żona twoja? Nie S-A-R-A-J, lecz S-A-R-A, księżniczka. Ona jest w namiocie za tobą, odpowiedział Abraham. A on powiedział, ja, to zaimek osobowy, ja nawiedzę cię zgodnie z moją obietnicą. Gdy upłynie czas życia, następne 28 dni, coś się z Sarze stanie. A Sara w namiocie zaśmiała się sama w sobie i powiedziała w swoim sercu, jakże to być może, przecież jestem stara. Teraz mam rozkoszy zażywać z moim panem Abrahamem, który jest też stary? A anioł lub ten mąż rzekł, dlaczego Sara powiedziała tak w swoim sercu? A działo się to w namiocie za nim. Dlaczego myśli, że to jest niemożliwe? Widzicie? Był to człowiek w ludzkim ciele, jakby prorok, ale był to Elohim, rozpoznający myśli, jakie Sara, znajdująca się poza nim, chowała w swoim sercu. A Jezus powiedział, jak było za dni Lota, tak będzie w czasie przyjścia końca świata, kiedy Syn Człowieczy, nie Syn Boży, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Nie mieliśmy tego przez wieki. Czy nie widzicie tę doskonałą ciągłość pism? Oto żyjemy w tym? Te tajemnice, nawet chrzest w imieniu Pana Jezusa i z dala od idei jednościowców oraz te inne rzeczy, jakże Duch Święty wprowadził to i pokazał doskonale, także prawdziwy chrzest Ducha Świętego, ów znak i wszystko inne umieścił jak należy, jakże On umieścił na swoim miejscu każdego reformatora i wszystko inne całkiem doskonale. Dzieje się to, jak widzicie, tuż przed naszymi oczami. Nie jest to w jakimś zakątku, to jest znane na całym świecie. Jezus, Syn Boży, objawił samego siebie poprzez Pisma. Te miejsce Pism, które były przeznaczone na ten dzień, tak jak było w tamtym dniu i we wszystkich innych dniach, ożywiając. A wiara w to jest dowodem Ducha Świętego. Nie można zadeklarować, że po prostu chodzenie do kościoła jest dowodem Ducha Świętego. Gdyby tak było, faryzeusze mieliby go. Nie można orzec, że drgawki lub skakanie jest tym dowodem. Jeśli tak, to mieliby go nawet poganie. Jeśli mówicie, że jest to mówienie językami, to pokażcie mi choćby jednego czciciela diabła, który by nie mówił językami. Choć jednego. Brat Jackson z Afryki, który tutaj siedzi, mógłby wam o tym opowiedzieć. Ja odwiedzałem tutejsze obozowiska indiańskie i widziałem wiedźmy i czarowników, jak zadają sobie rany cięte, przelewają własną krew i mówią językami, podczas gdy znachor to tłumaczy. Widziałem ich, jak kładli ołówek, a ten pisał nieznajomymi językami. To więc nie jest to właściwe. Jaki jest więc prawdziwy dowód? Jezus powiedział, jeśli uwierzycie, że to ja jestem Nim, a On jest Słowem. Dlaczego oni tego nie pojęli? Dlaczego Żydzi tego nie zrozumieli? Byli to ludzie sprawiedliwi, dobrzy, święci. wszelkiego rodzaju, ale otrzymują to tylko ci, którzy są predestynowani, aby słuchać słowa. A skąd wiesz, że to jest słowo? Przecież każdy to mówi. Istotne jest to, że obietnica Biblii na ten okres czasu zostaje uwierzytelniona. Jeśli w tym jesteś, to powracasz tam, gdzie znajduje się Duch Święty. Uważajcie na dźwięk trąby za kilka minut, na to, co ona obwieszcza. Zobaczcie, kto jest w stanie słuchać tej trąby, trąby Ewangelii. Wspomnijcie sobie, że ci, którzy mieszkali w miastach otoczonych murami, nie mogli odzyskać wolności w roku jubileuszowym. Nie, oni byli w obrębie murów i tam pozostali. Dla nich sprawa była skończona. Pozostali niewolnikami na całą resztę życia i zostali oznakowani. Uważajcie na te wszystkie wzory.
Te uczynki według ostatnich wersetów Malachiasza i innych oraz Hebrajczyków 13:8, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki, On na zawsze pozostaje Słowem, Słowem zamanifestowanym. To jest właśnie dokładnie tym, za co On uznaje proroków. Prorok to nie tylko ktoś widzący albo przepowiadający. Jest to ktoś, kto objawia pisane słowo. Jest to ktoś, kto swoim życiem i swoimi uczynkami objawia i uwierzytelnia słowo na ten dzień. Tak jak Noe wybudował arkę, Mojżesz w swoim czasie, cokolwiek jeszcze i każdą obietnicę, słowo obiecane na tę godzinę. Wiemy, że On jest z nami. Wierzymy w to. Widzicie Jego słowo zamanifestowane przez zdjęcia, przez pisma, przez zjawiska na niebie, na ziemi, przez wszystko inne, co On powiedział. Ani razu to nie zawiodło. Wzywam kogokolwiek z różnych stron naszego kraju lub skądkolwiek na świecie, aby mi pokazał. Zobowiązuję Was powiedzieć mi albo napisać mi, gdzie i kiedy chociaż raz to zawiodło. Doskonale, słowo po słowie. Taka jest ta obietnica. Dlaczego On musiał się pojawić w tych ostatecznych czasach? Jeśli wy, którzy słuchacie taśm, cofniecie się do poselstwa drzewo oblubienicy, przypomnijcie sobie, gdzie znajdował się Chrystus, owe drzewo, które było w ogrodzie Eden. Pierwszy Adam upadł w grzech, natomiast drugi Adam został ścięty z powodu grzechu. Zawieszono go na rzymskim drzewie, a stamtąd, zgodnie z jego obietnicą, którą widzimy w pismach, wyszło drzewo oblubienicy, aby mogła powstać oblubienica dla niego. Podobnie jak piramida wskazująca na to, że z tego wielkiego, rozległego przechodzi cały czas w mniejszość, od Lutra poprzez Wesleya i zielonoświątkowców, aż do kamienia szczytowego, który na wierzchołku jest bardzo ostry. Zaś każdy z tych kamieni pasuje dokładnie, doskonale do całości. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak oni to robili, ale w tej piramidzie to jest doskonale dopasowane do siebie. Jednak my nie nauczamy teraz o piramidzie, lecz tylko Enoch i inni zbudowali to szereg lat temu i to stoi jako pewien symbol. Dokładnie tak jak słońce wschodzi i zachodzi. Dokładnie tak jak drzewo traci swe życie, swe liście, a potem odzyskuje je na nowo. Jak ryba i bydło i wszystko inne symbolizuje tę rzecz. Także piramida stoi jako symbol. Wejdźcie do komórki proroka i śledźcie tych 7 stopni. Gdzie ten wartownik oczekiwał na wyzwanie, aby przyprowadzić przybysza przed oblicze króla? Na wierzchu tych stopni. Nastąpiło to na tym 7 stopniu. Wskazuje to na fakt, że musimy przyjść ponownie z tym samym duchem, który spoczywał na Janie. Jan przedstawił ludziom Mesjasza. Był on większy niż wszyscy prorocy, gdyż on go przedstawił. I my mamy dojść ponownie do pewnego miejsca, do czegoś, co przedstawi Mesjasza. Jakże ludzie, którzy wierzą w Mesjasza, rozpoznają to, jeśli nie przez ustawiczne pozostawanie w Słowie, aby dowiedzieć się, kim on jest? Daniel powiedział, roztropni będą mieli poznanie, ale głupi, nierozumni nie będą mieli poznania. Oni rozpoznają swojego Boga. Tak więc On pojawi się w tych ostatecznych dniach po to, aby sprowadzić lud z powrotem do Słowa, aby oblubienica mogła rozpoznać swojego męża, poznać swojego małżonka, objawione Słowo. Oto dlaczego to musi się stać. Tego nie było w reformatorach, nie było w Lutrze, Wesleyu, ani w zielonoświątkowcach i innych. Pismo mówi, że tego nie było. Ale to przyjdzie. To jest Jego obietnica na ten wiek. Żyjemy w tym okresie czasu, w którym nastąpi Jego przyjście. Ona musi zostać zidentyfikowana w Nim. Każda kobieta musi zostać zidentyfikowana ze swoim małżonkiem, ponieważ ich dwoje stanowi jedność.
Podobnie i oblubienica Chrystusa musi się zidentyfikować z Nim, ponieważ tych dwoje jest jedno. Ale On jest Słowem, nie denominacją, Słowem. Mamy być synami światłości, a światłością jest Słowo, które stało się światłością na ten wiek. Po czym poznajemy światłość, poza tym, że ona przychodzi ze Słowa? W porządku, Słowo uczynione ciałem jest światłością tego wieku, jeśli je zobaczycie. Biblia tak mówi. Tamci ludzie patrzyli na Jezusa i mówili, no ten człowiek, kim on właściwie jest? Ależ on się urodził jako nieślubne dziecko. Jego ojciec i matka są tym i tamtym. Oni wszyscy są tutaj znani. A jednak oni go nie znali. Gdyby znali Pisma, poznaliby go. On tak powiedział. Oni mówili, jesteśmy uczniami Mojżesza. Gdybyście znali Mojżesza, poznalibyście i mnie. Gdyż Mojżesz o mnie pisał. Ale oni ciągle byli na to zbyt ślepi, aby to zobaczyć. Czy widzicie, jakie to było skromne? Dala od tych ugrupowań, denominacji, kierunków i tego wszystkiego. Bóg wtargnął bezpośrednio w ciele, w postaci człowieka, pokrewnego wykupiciela. Ona musi być zidentyfikowana z Nim. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby być dziećmi światłości i chodzić w światłości. Przypominam sobie pewne zgromadzenie niedawno temu w Kentucky. Kiedy po zakończeniu wyszedłem z kościoła, stał tam stary człowiek z latarnią w ręku. On należał do kościoła, w którym nie wierzą w boskie uzdrowienie i inne rzeczy. On mi powiedział, ja nie zgadzam się z tobą, bracie Branham. Masz na to prawo, odpowiedziałem. Widzisz, ja nie zaakceptuję niczego, dopóki tego nie zobaczę. Musiałbym najpierw widzieć to całkiem wyraźnie. Powiedziałem, a czy wobec tego widziałeś kiedy całkiem wyraźnie Boga, stojącego przed tobą? On oczywiście nie wierzył w widzenia ani nic podobnego. Odpowiedział, nie. Ależ w takim razie nie jesteś wierzącym. Nie mógłbym z tobą rozmawiać. Widzicie? Widzicie? My patrzymy na Boże obietnice i trzymamy się ich. On powiedział, jak sobie to wyobrażasz? Chodź ze mną do domu i porozmawiajmy o tym dziś wieczorem. Nie bardzo mogę. Gdzie ty mieszkasz? Powiedział, trzeba przejść tu przez tą górę. Jak tam masz zamiar dojść? Przecież nie widzisz swojego domu, zapytałem. Aha. No, jest tam taka ścieżka, która prowadzi przez górę. Ależ ty nie widzisz tej ścieżki. Aha. No dobrze, ale mam tą latarkę. Powiedziałem, ta latarka nie oświetli twojego domu. Wcale nie. Ale ta ścieżka doprowadzi do domu. Latarka zaś oświetla ją tylko krok za krokiem. Będziemy chodzić w tej światłości, tej przecudnej światłości, stawiając krok za krokiem, coraz bardziej przybliżając się do naszego Pana. Tak jest, dzieci światłości, przyjmujcie Jego Słowo, nie przestawajcie iść naprzód i patrzcie, jak coraz bardziej odsłania się stopniowo przed wami. Nie odchodźcie od Niego bez względu na to, co kto inny mówi. Pozostańcie w Nim i chodźcie nadal z Nim, patrząc, jak Ono odsłania się i objawia. Słowo jest nasieniem. Jeśli nasienie padnie na właściwą glebę, przyniesie plon swojego rodzaju. Zauważcie, że według objawienia 10:1-7 wszystkie tajemnice mają zostać objawione oblubienicy przez posłańca zboru laodycejskiego. Czy ktoś z was ma poprawiony przekład Biblii? Jeśli tak, to zauważycie tam, że przy wyrazie anioł jest w nawiasie podane orzeł, rozumiecie? Aha, widzicie to? Chodzi o posłańca do zboru laodycejskiego. Objawienie 10:1-7. Dalej jest tam powiedziane, że w dniu, gdy go zobaczył wstępującego, zjadł tę małą książeczkę. Ten anioł postawił jedną nogę swoją na morzu, a drugą zaś na lądzie i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, że czasu już nie będzie. Gdy to zrobił, odezwało się głośno 7 grzmotów. A kiedy przebrzmiało 7 grzmotów, Jan powiada, że chciał pisać. Anioł jednak powiedział do niego, nie spisuj tego. Aha, widzicie? I on to zapieczętował. Ktoś zapytał, bracie Branham, czy tych 7 pieczęci, które zostaną objawione w ostatecznych dniach, czy to są jakieś wielkie tajemnice, w jaki sposób możemy przybliżyć się do Boga? Nie, tak nie może być. Jeżeli ktoś ujmie choćby jedno słowo z tej Biblii, albo dołoży do niej choćby jedno słowo, zostanie odjęty jego dział w Księdze Żywota. Chodzi tylko o objawienie i wprowadzenie tego, co zostało w przeszłości pominięte. To już jest zapisane tutaj, w tej księdze. Tu to jest zapisane. Chodzi tylko o objawienie tego, co było już zapisane. Rozumiecie? Ponieważ nie wolno do tego niczego dodawać, ani żadnego słowa od tego odejmować. Na początku Biblii, w Księdze Genezis, pewna kobieta nie porzuciła wiary w słowo, lecz jedynie niewłaściwie zinterpretowała je. Pozwoliła, aby szatan zinterpretował dla niej jedyne słowo. Na pewno. Rozumiecie? I to wystarczyło, aby spowodować całe to nieszczęście. A to mówił Bóg. To było słowo Boga. A w ostatnim rozdziale objawienia sam Jezus, ten sam Bóg powiedział, jeśli kto ujmie choćby jedno słowo albo dołoży, to oto jest pełne objawienie Jezusa Chrystusa. A tych siedem pieczęci miało w sobie te ukryte tajemnice dotyczące Jego znaczenia i mają je otworzyć w ostatecznym czasie, w okresie zboru laodycejskiego przy końcu czasu. Dzięki Bogu! To stanowi zakończenie poselstwa dla Kościoła. To je kończy. Gdy oni spojrzą wstecz i zobaczą, co działo się w przeszłości oraz do czego to wszystko doprowadziło, będzie to końcem okresu Kościoła. Zauważcie, że te trąby, o których mówimy, są wezwaniem do zebrania się razem, bądź dla obchodzenia święta, dla prowadzenia wojny, dla jakiejś osoby, dla jakiegoś poświęconego dnia albo czegoś takiego. Zauważcie, zapytacie, dla jakiejś osoby? Tak, albo dla obchodzenia roku jubileuszowego, obwieszczającego nadchodzącą wolność, możliwość powrotu. Moglibyśmy poświęcić cały poranek tylko na tę jedną rzecz. Ale zajmijmy się teraz trąbami. Macie teraz wiadomości uzupełniające z pieczęci i Kościoła. Przejdźmy więc do trąby. Zabrzmiała trąba, a trąba obwieszcza bądź wojnę, bądź też uroczysty dzień. Ona, trąba, oznacza zgromadzenie się ludu. Paweł powiedział, gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju, czy do pokoju, lub do czegokolwiek by to było? Któż wiedziałby, o co chodzi? Trzeba wiedzieć, jakie jest znaczenie dźwięku trąby. Dlatego, kiedy brzmi trąba, to widzimy dzisiaj coś na ziemi. Gdzieś jest wielki problem, każdy o tym wie. Wszyscy stali się jak obłąkani. Cały świat jest światem obłąkanym i wiemy, że coś jest tu nie w porządku. W Pentagonie i wszędzie wiemy, że coś jest nie w porządku. Otóż, jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, jakie jest znaczenie głosu trąby, jest zajrzeć, co znajduje się w nutach. Rozumiecie? To wszystko. Jest to wielka symfonia wraz z odpowiednim taktem, jak w Piotrze i Wilku. Kompozytor napisał partyturę, a dyrygent musi wejść w tego samego ducha, co kompozytor. Jeśli tak nie będzie, poda on niewłaściwy rytm i wszystko to się rozstroi. Na tym polega nasz dzisiejszy problem. Mamy zbyt wielu dyrygentów, którzy nie weszli w ducha kompozytora. Oni mówią, nasza denominacja, my wierzymy w ten sposób. Niezależnie od tego, to kto mówi, Biblia mówi prawdę. Wykonujcie to dokładnie według partytury, jaką macie tuż przed sobą. A wtedy brzmieć będzie ta potężna symfonia wielkiego Bożego dzieła w sposób właściwy. Wtedy będziemy wiedzieli, jaka to godzina, w której się znajdujemy. Zauważcie, że trąba służy do zwoływania ludu na zgromadzenie w pewnym celu. Czasem ona zapowiada przybycie ważnej osobistości. Tak było w czasach Józefa. Najpierw dęto w trąbę, a potem zjawia się Józef. To jest symbolem wielkiej trąby, o której mówimy i do której dojdziemy za chwilę u proroka Izajasza. Tam jest powiedziane, że kiedy zabrzmi ta wielka trąba i zatkną ten sztandar na górach, następnie zaś przyjdzie taki czas, kiedy zatrąbi wielka trąba i wszystkie narody zgromadzą się w Jeruzalemie. Ta wielka trąba obwieści początek tysiąclecia. Otóż to wezwanie przed świętem trąb zapowiadało, że coś się zbliża. Jeśli sobie notujecie, to zapiszcie sobie objawienie 8:7. Zauważamy pierwszą trąbę i grad i ogień przemieszane z krwią rzucone na ziemię. Dokładnie jak w czasie wyjścia z Egiptu, kiedy Bóg wzywał swój lud do wyruszenia stamtąd. Tych siedem trąb nie dotyczy tego kościoła ani tego wieku, ponieważ jest to przeznaczone tylko dla Izraela. Jest to wezwanie ludu do zgromadzenia się. Dlatego jedyne znaczenie trąb, jakie pragnę wam przekazać w następnych kilku chwilach, dotyczy tego, abyście zobaczyli, dlaczego tych siedem trąb nie odnosi się do tego wieku, w którym żyjemy. Wiem, że wielu ludzi ma inne zdanie, ale ja wiem, że jest właśnie tak. Ja to wiem. Nie przyjmujcie tego dlatego, że ja to mówię, ale dlatego, że to nie pochodzi ode mnie. To nie są moje własne myśli. Ktokolwiek mi to powiedział, jeśli to jest złe, jest to złe. Lecz ja nie mówię tego od samego siebie, lecz mówię, co przekazał mi ktoś inny. A tym kimś innym jest Bóg, który mówił do nas i czynił wszystkie te rzeczy, które uczynił i który się objawiał, dlatego wiem, że to jest prawdą. Te trąby to zgromadzenie się Izraela. Te trąby mają zgromadzić Izrael. Zauważcie, że gdy zabrzmiała pierwsza trąba, na ziemię spadła krew, ogień, grad. Rozumiecie? Co on przez to czynił? Wyprowadzał Izraela z duchowego Egiptu, z powrotem do ich ojczystego kraju. Pozwólcie, że powiem zaraz w tym miejscu, że wszystkie te trąby, które zabrzmiały, brzmiały w czasie szóstej pieczęci. Dojdziemy do tego po chwili, gdy natkniemy się tam na pieczęć. Wszystkie te trąby brzmiały w czasie szóstej pieczęci. W czasie siódmej pieczęci nastało bowiem milczenie. Nikt nie wiedział, a była to minuta albo godzina przyjścia Chrystusa, jak On nam to objawił. Wszystkie trąby natomiast brzmiały podczas szóstej pieczęci, podczas prześladowania Żydów. Zwróćcie uwagę na objawienie 8, począwszy od 7 wiersza. Pierwotnie wszystko to dotyczyło wywołania Izraela w sensie literalnym z Egiptu. Teraz zaś dotyczy to wywołania Izraela w sensie duchowym. On przygotowywał ich do uczestnictwa w święcie pojednania. Zauważcie, najpierw było święto trąb, które było pięćdziesiątnicą. Święto pojednania następowało za tym, 50 lat później. Święto pojednania, czytajcie to tutaj. Prawdopodobnie, jeśli będziemy mieć czas, przytoczymy to i przeczytamy wam z Biblii, tu w 3 Mojżeszowej 12, lub raczej z 3 Mojżeszowej 23 i 3 Mojżeszowej 16. Stwierdzamy, że pierwsze było święto trąb, było pojednanie, a potem następowała pięćdziesiątnica. Święto pojednania następowało więc po święcie trąb. Zauważcie, że rozbrzmiewała trąba, a jej celem było zgromadzić ich. Gdy zabrzmiała pierwsza trąba, na ziemię spadł grad, krew i ogień, dokładnie jak było w Egipcie, przygotowując, aby ich wezwać na dzień pojednania. Rozumiecie? Oni odrzucili prawdziwe pojednanie. Te lata uległy wydłużeniu aż do naszych czasów i to był rok pięćdziesiątnicy. Rozumiecie? Następną nadchodzącą rzeczą jest trąbienie dla Żydów. Tamto było wywołanie Kościoła. Słuchajcie bardzo uważnie. Następnie On przeniósł ich do ziemi obiecanej. To jest symbolem tego, co On uczyni ponownie. Przeniesie Kościół do ziemi obiecanej. Pamiętajcie, że wszystkie trąby brzmiały w czasie szóstej pieczęci, tylko wtedy. Zauważcie teraz dokładną ciągłość pism, dokładnie tak samo. Siódma trąba ma dla Izraela to samo znaczenie, co siódma pieczęć dla Kościoła. W okresie siódmej pieczęci widzimy te dusze, które były pod ołtarzem i otrzymały szaty. Nie otrzymały tych szat na podstawie swoich zasług. Ludzie ci żyli bowiem w okresie Bożej łaski dla pogan, nie dla Żydów. Izrael otrzymuje zbawienie jako naród. Bóg postępuje z Izraelem jako z narodem. Poganie są ludem dla imienia Jego, nie narodem dla imienia Jego. Jego narodem jest Izrael. Hitler i inni prześladowali Żydów i czynili z nimi okropne rzeczy. Patrzcie, powstał Stalin, Hitler i inni dyktatorowie. Gdyby było więcej czasu, streścilibyśmy to dla naszych gości, ale myśmy już to omawiali. W czasie tego wieku łaski Żydzi rozproszyli się po wszystkich krajach, ale w ostatnich 20 latach w Niemczech i w innych krajach powstało ostre prześladowanie przeciwko Żydom. Zwiedzałem miejsca, gdzie palono ich ciała, palono w krematorium żydowskie kobiety i dzieci, a ich popiołów używano jako nawozu do użyźniania pól. Później oni usiłowali temu zaprzeczać, ale można ich tam przyprowadzić i pokazać im miejsca, gdzie to się działo. Było to okrutne prześladowanie Izraela, ponieważ był to czas wzywania ich z powrotem do pojednania. Naród ten pozostaje ciągle pod pojednaniem na podstawie ofiary naturalnego baranka. Prawdziwym pojednaniem jest rzeczywisty baranek Boży, ale ten naród go odrzucił i od tego czasu jego krew spoczywała na nim. Zauważcie, Bóg przygotowuje ten lud. Jakże doskonała jest więc zgodność siódmej trąby z siódmą pieczęcią. Mówimy o prześladowaniu Żydów. Zauważcie, że w okresie szóstej trąby, w objawieniu 9:13, bardzo uważajcie. Mowa jest o 200 tysiącach jeźdźców konnych związanych nad wielką rzeką Eufrat. Zostali oni uwolnieni w czasie szóstej trąby. Otóż nie ma na świecie 200 tysięcy jeźdźców. Ale tam było ich tylu. Zwróćcie na to uwagę. Zanotujcie to sobie, abyście mogli to potem odszukać. To nie były naturalne konie. One zionęły ogniem i miały pancerze jaspisowe i ogony, a koniec ogona wyglądał jak wąż, na jego końcu głowa węża uzbrojona w żądło. Widzicie? To były duchowe konie, duchowe diabły, rumaki, które były związane nad Eufratem przez wszystkie te lata, nadnaturalne diabły. Co to było? Odnawiające się dawne Imperium Rzymskie, prześladowanie Żydów. One związane były przez prawie 2000 lat nad rzeką Eufrat i nie mogły przeprawić się do obietnicy. Religijna sekta, usiłująca przeprawić się na drugą stronę. Eufrat, jak wiecie, przepływał przez Eden. Lecz one były tam związane. 200 000 diabłów, prześladowania. Zauważcie więc, co się stało w czasie szóstej trąby. One zostały wypuszczone na Żydów. Prześladowanie Żydów. Nadnaturalne diabły. Związane prawie przez 2000 lat, a potem wypuszczone przez Stalina i Hitlera na Żydów. Wy powiecie, ależ to nie jest Rzym, jest to jednak ten sam duch. Zrobili to samo, co chrześcijanom w dawnych pogańskich rzymskich czasach. Przypatrujcie się teraz naturalnemu Izraelowi i duchowemu Kościołowi, kiedy teraz oddzielimy ich tutaj od siebie. Tamci zostali wypuszczeni na Żydów. Pamiętacie, jak w czasie szóstej pieczęci każdy z tych męczenników zgodnie ze Słowem Bożym otrzymał szatę. Została im dana dzięki łasce, ponieważ oni zostali zaślepieni. Nie byli w stanie widzieć Ewangelii, aby mógł zostać wywołany ten lud z pogan, oblubienica. Biblia mówi tutaj, że w czasie tej trąby oni otrzymali szaty. Ci Żydzi są zupełnie przeciwko Chrystusowi z tej przyczyny, że zgodnie z tym, co mówi Biblia, oni są zaślepieni. A oni zostali zaślepieni w waszym interesie, dla waszego dobra. Sprawiedliwy Bóg wie, że oni przyjęliby to, lecz zostali dotknięci ślepotą ze względu na was. Tak mówi Biblia. Nie, to Imperium Rzymskie, związane tam przez co? Przez moce klerykalne. Pogański Rzym stał się Rzymem papieskim i uwiązł w swoich tradycjach chrześcijańskich. Zachowali nieco z chrześcijaństwa, a dołożyli zabobony i w Rzymie zostało to wszystko wymieszane. Oddawanie czci kobietom i inne niedorzeczności, święta Bożego Narodzenia i inne święta i dnie poświęcone świętym i tego typu rzeczy. To zostało związane tradycjami tak, że nie może być uwolnione, ponieważ jest to sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi. Ciągle ten sam bezbożny pogański duch. A duch ten uchwycił narody świata zgodnie z proroctwami Ezechiela i pozostałych. Oni więc zostali wypuszczeni na Żydów, którzy nic nie wiedzieli o duchu. Oto są wasze tajemnice ukryte pod tą pieczęcią, widzicie? Zauważcie to, rozważaliśmy to. Pokażę wam tutaj tę ostatnią trąbę i to, co się w niej dzieje. To dotyczy właśnie ich. Te trąby zostają wypuszczone na Żydów. Czy tego nie widzicie? Nie na pogan. Poganie, kiedy te pieczęcie zostały otwarte, byli zapieczętowani. Czas dobiegł końca. Kościół został wywołany. Czy pamiętacie to widzenie niedawno? Czy pamiętacie ten przegląd oblubienicy? Ilu z was pamięta tę niedzielę 2 tygodnie temu? Dokładnie to tam było przedstawione w tym przemarszu. Widziałem dokładnie tę brudną, obrzydliwą rzecz zwaną Kościołem. Wulgarną aż do ostateczności. Była także ta mała oblubienica ze wszystkich narodów, każda z nich ubrana w strój narodu, z którego pochodziła, chodząca w doskonałości przed Panem. Zwróćcie uwagę, że przyjdzie kiedyś taki czas, gdy powiedzą, no, myślałem, że Kościół miał zostać zabrany przed uciskiem. Spodziewałem się pochwycenia. To już się dokonało, a tyś tego nie zauważył. To właśnie powiedział Jezus pewnego razu o Janie, jak wiecie. Zadawano sobie pytanie, dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że Eliasz ma przyjść najpierw? On już przyszedł, odpowiedział Jezus. Nawet jego uczniowie tego nie wiedzieli. Uczynili z nim, co im się podobało. Pochwycenie przebiegnie tak samo. W godzinie on to obiecał. On nie obiecywał, że pokaże w taki sposób Eliasza, lecz zapowiedział, że zabierze w taki sposób oblubienicę. Tej godziny, której się nie spodziewacie, w mgnieniu oka nastąpi przemienienie i pochwycenie. Wtedy będziesz pozostawiony. I wtedy nadejdzie taki czas. Przez 2000 lat ten duch przez ludzi Rzymu, przez Kościół Rzymski nie mógł działać. Ale ten sam duch zaczął się wyłaniać ponownie. Najpierw poprzez dyktatora Mussoliniego w Rzymie. Wiecie o tych 5? W roku 1933 on pokazał mi 7 rzeczy, które się wydarzą. 5 z nich już się wydarzyło. Doktor Lee Vail pisze teraz książkę na ten temat, rozumiecie? Pięć rzeczy wypełniło się dokładnie i pozostały już tylko dwie. Zostało mi powiedziane, że one wydarzą się tuż przed powtórnym przyjściem. Pod tym względem jesteśmy więc teraz tuż przy końcu i wygląda na to, że ta szósta rzecz już się ujawnia. Rozumiecie? Dokładnie, nawet wojny i jak one będą przebiegały. Dokładnie co do joty i ani razu to nie chybiło. Powinniśmy robić bilans każdej godziny. Nie wiecie, gdzie się znajdujemy. Bardzo blisko.
Now he loosed upon under that sixth seal these.
A więc w czasie szóstej pieczęci wyzwolonych zostało tych 200 tysięcy duchowych demonów, a rozpoczęło się to w Rzymie, potem zaś przejął to Hitler w Niemczech. I zauważcie, w Biblii oni otrzymali władzę królewską, lecz nie byli koronowani. Dyktator nie jest koronowanym królem, otrzymuje tylko władzę jak król. Och, wiecie, Duch Boży działa teraz przeze mnie i mówi coś. Nie wiem, jak to powiedzieć, ani co powiedzieć, więc może lepiej nie będę mówił. Zauważcie, 200 tysięcy demonów wypuszczono na Żydów. One paliły ich i krzyżowały ich, przykiwały im powietrze do żył, zabijały ich, dopóki nie zabrakło gazów do ich zabijania. Strzelały do nich, dopóki nie zabrakło amunicji, aby do nich strzelać. Robiły wszystko, co tylko było możliwe. Palono w krematorium ich ciała, wieszano ich na płotach, dzieci i wszystkich, niewinnych ludzi. Obchodzono się tak z nimi, ponieważ byli Żydami. Bóg jednak mówi, że każdemu z nich dana zostaje szata. Zupełnie na nią nie zasłużyli, lecz z Jego łaski zostali oni zaślepieni, abyśmy my mogli widzieć. Jak wiecie, siódma pieczęć nie została jeszcze otwarta. To jest Jego przyjście. Tak więc, kiedy oni są jeszcze pod tym, ale On pokazuje nam tutaj z wyprzedzeniem, tak jak Janowi, którego On wziął do góry. Pewnego razu, jak wiecie, ten, który chodził po morzu, zapytał potem, a co z tym człowiekiem, który położył się na twoje piersi? Gdybym chciał, aby on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego odpowiedział Jezus? Widzicie, on go nie pozostawił, lecz zabrał go do góry i pokazał mu to wszystko, co miało się wydarzyć, zanim on wróci. Pokazał mu po prostu, odsłonił przed Janem cały ten plan. Przekonaliśmy się, że ta nadnaturalna moc została wypuszczona z uwięzi na naturalny naród Izraela. I co to spowodowało? Ona wyszła i wszczęła wojnę. Jak ona mordowała i prześladowała? A teraz przejdźmy do sfery klerykalnej tej sprawy. Mam nadzieję, że Bóg otworzy wam na to teraz oczy. Zdaję sobie bowiem sprawę, że nie chodzi tylko o przemawianie do tutejszego zboru. Ta taśma pójdzie na cały świat. Nie zamierzam ranić niczyich uczuć, lecz tylko mówić prawdę. Otóż ta sfera klerykalna została otwarta, a rozpoczęło się to od naturalnego wskrzeszenia tego starego pogańskiego Rzymu, potem zaś dotknęło to tych Żydów, gdyż on był zawsze ich wrogiem. Ten lew z zębami i wszystkim innym wyruszył i zdeptał i skruszył tych ludzi. Rzym był zawsze Bożym nieprzyjacielem. Zostało to uwolnione w tym samym duchu przez dyktatorów tego świata, ponieważ system religijny jeszcze się trzymał. Teraz i on został zwolniony z uwięzi. Co to spowodowało? Przychodzi z chytrością i pochlebstwami, jak on to zapowiedział. Do czego to zmierza? On prowadzi protestancką, światową, ekumeniczną Radę Kościołów. Nad jednym i drugim jest duch Antychrysta, prowadzący ich na rzeź. Uczynią im to, co czynili tamtym, a stanie się to w godzinie powołania oblubienicy. W jaki sposób? Przez tego klerykalnego, kościelnego ducha, wypuszczonego z uwięzi. Wypuszczonego na kogo? Nie na denominację, lecz na oblubienicę. Jednak, jak wiecie, oblubienica nie będzie przechodziła przez te czasy. Biblia mówi, że nie. Kościół tak, lecz nie oblubienica. Czy nie widzicie tego? Kaznodzieje, bracia, czy tego nie dostrzegacie? Wypowiadacie, Kościół musi przejść przez prześladowanie, aby osiągnąć doskonałość. Ale krew Jezusa Chrystusa czyni oblubienicę doskonałą? Mężczyzna obierający sobie żonę nie każe jej przechodzić przez mnóstwo kar. Gdyż ona znajduje łaskę w jego oczach. On jej przyrzeka. Uczyni wszystko, co możliwe, aby uchronić ją od wszystkich miejsc, gdzie mogłaby spotkać ją jakaś krzywda. Jego łaska względem nich jest tak wielka. Tak też będzie się on obchodził z oblubienicą. Tak też jest z oblubienicą. Jesteśmy niegodnymi stworzeniami, zasługującymi na piekło, ale Jego łaska przenosi nas przez to. Spójrzcie na to, jak wielu zgubionych i ślepych, jakże wiele było na świecie grzeszników w tej godzinie, kiedy ja zostałem zbawiony. Bóg zbawił mnie w pewnym celu. Ja jestem zdecydowany z Jego pomocą wypełniać ten cel. Nie dbam o to, co robią wszyscy inni. Ja chcę czynić właśnie to. Była taka godzina, gdy zobaczyłem wszystkie te kościoły i cały ich przepych. One mówią, jestem bogaty i niczego nie potrzebuję. A widać, jak są godne pożałowania, nędzne i ślepe. Klepią was po ramionach i chcą, abyście zawierali z nimi kompromisy. Urodziłem się w tym celu, aby potępić tę rzecz i wzywać do wyjścia z niej. To właśnie czynię. Pamiętajcie, że kiedy Jezus chodził po ziemi, nawet 100% ludzi na ziemi nie wiedziała o Jego obecności. On przyszedł ze względu na grono wybranych. On powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój. Oraz wszyscy, których mi dał Ojciec, dał to czas przeszły, przyjdą do mnie. Ci będą o tym wiedzieli, ci będą tego słuchali. Zwróćcie uwagę na wypuszczenie tego ducha klerykalnego. Później, 20 lat po zakończeniu wojny, obserwujemy wyzwalanie się ducha klerykalizmu. W jakim okresie czasu? W czasie siódmej pieczęci, siódmej trąby skierowanej do Żydów. Przyjrzyjcie się zaćmieniu księżyca. W jakim czasie? Widzicie to narysowane? Syn człowieczy zostaje usunięty z kościoła. Co to oznacza? Następuje połączenie z tym środowiskiem kościelnym. Ruch ekumeniczny i Światowa Rada Kościołów usuwa każdego człowieka. Za czym oni się opowiadają? Ależ każdy musi wyrzec się nauk ewangelicznych i tego typu rzeczy. Jak mogą iść dwaj z połem, jeśli się nie zgodzą? Nie mogą! Jezus powiedział, że nie mogą! Jak może Kościół metodystyczny iść razem z baptystycznym? Jak może Kościół Chrystusowy iść razem z prezbiteriańskim? Jak może katolik iść z protestantem? Jak może protestant iść z innym protestantem? Ale oblubienica może iść razem ze Słowem, którym jest Chrystus. To musi być w zgodności. Nie system kościelny, lecz Słowo. Aby móc iść wraz ze Słowem, musisz być w zgodności ze Słowem. Tak powiedział Jezus. Dzięki temu jest to prawdą. Zauważcie, że oto ona jest. Teraz została wypuszczona, aby zwołać te wszystkie luźne końce. Och, przecież to nie stanowi w końcu żadnej różnicy. Właśnie to mówił szatan Ewie. To nie stanowi żadnej różnicy. To jest tak samo w porządku. Z pewnością Bóg jest dobrym Bogiem. On kocha nas wszystkich. Tak nie jest! Tak wiele słyszy się o tym, że Bóg jest dobry. Jest oczywiście dobrym Bogiem, ale będąc dobrym, musi być sprawiedliwym. Nie ma dobroci bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez prawa, bez ukarania, bez kary. Żyjemy właśnie w tej godzinie, w której to się dokonuje. Przyjrzyjmy się więc teraz szybko tym nadnaturalnym demonom. Następnie pod auspicjami narodów zjednoczonych dochodzi do zjednoczenia się tych środowisk, wschodnich i zachodnich, dokładnie tak jak prawa i lewa stopa tego posągu, który widział Daniel. Oni nie mogli się pogodzić i zmieszać ze sobą. W tamtym czasie Eisenhower znaczy żelazo, natomiast Chruszczow znaczy glina. On zdjął swój but i tłukł nim w stolik na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Chruszczow wstrząsnął tam pył ze swoich butów. Och, cóż to za godzina, w której żyjemy. A jakiż jest stan Kościoła. Ale dzięki Bogu, mała oblubienica przygotowała się. To nie potrwa już długo, wytrwajcie tylko. To nie będzie już trwało długo. Nie wiem jak długo, nie wiem kiedy się to stanie. Nikt tego nie wie. Wiemy jednak, że jest to już bardzo blisko. Obserwujcie to kościelnictwo. Obserwujcie to naturalne, co ono uczyniło z Żydami. Byli to ludzie trzymający się praw Bożych. Bez względu na to, ile powstawało kościołów i co jeszcze. Oni zostali zaślepieni na Chrystusa i trzymali się prawa. Bóg każdemu z nich dał szatę, ponieważ oni poginęli jako męczennicy, rozumiecie? Oni zostali zaślepieni dla naszego dobra. A oto jest Kościół nie znający nic innego oprócz Biblii. Bez względu na istnienie wszystkich systemów klerykalnych i denominacji, oni nic o tym nie wiedzą. To jest im całkiem obce. Oni znają Jego i tylko Jego samego. Dzisiejsi ludzie są trochę podobni do Piotra i tych innych na górze przemienienia. Padają w entuzjazm na widok czegoś nadnaturalnego i ktoś mówi, uczyńmy tu jeden kościół proroków, a drugi dla Mojżesza. Właśnie tak samo postępują zielonoświątkowcy.
Oni mówią, założymy jeden i nazwiemy go Zbory Boże, a drugi Zbór Boży, jeszcze inni jedności, a inny znowu zwoistości. I tak w kółko. Ale gdy Piotr jeszcze mówił, Jahwe wykrzyknął, ten jest moim synem umiłowanym, a on jest Słowem. Jego słuchajcie. Widzicie? On jest Słowem. W godzinie, w której żyjemy, te siły klerykalizmu, duchów, jednoczą się teraz, aby to wszystko doprowadzić na tę wielką rzeź i wymazać. Zostało to nawet już spisane tutaj w tym kraju, że te zbory mają zostać pozamykane, o ile nie będą należały do organizacji. To jest zjednoczenie, to jest spisek, właśnie jak piętno bestii. Teraz widzicie więc, co to jest bestia, czy nie tak? Jest to pewna moc. Pewna siła, siła kościelna, o której Jezus powiedział, że będzie to tak bliskie tego prawdziwego, że gdyby to było możliwe, zostaliby zwiedzeni nawet i wybrani. On jednak przyobiecał, że będzie coś miał dla nas w tym dniu, abyśmy nie zostali zwiedzeni, a to jest Słowo oraz Chrystus manifestujący je przed nami. To są istoty nadnaturalne, demony, niewidzialne oczami, można jednak widzieć skutki ich działania, rozumiecie? Zauważcie, że podczas gdy ta grupa przygotowuje się, aby wyruszyć i zdeptać wszystko, coś się z nią nie zgadza. Jest też inna grupa przygotowująca się, aby po chwili wkroczyć, opisana w Objawieniu 19. Następnym razem, kiedy mowa jest o Kościele, ona także zjawia się, nie na zwykłych koniach. Lecz Biblia mówi, że on wyruszył na białym koniu, zanim zaś szły wojska niebieskie na białych koniach, czy tak? Podczas gdy tamta grupa była spętana dwoma tysiącami pęd nad rzeką Eufrat przez 2000 lat. Także Kościół związał Ducha Świętego na niespełna 2000 lat, na czasy męczeństwa i okresu Kościoła. Był on spętany nie nad rzeką Eufrat, lecz u drzwi doktryn i dogmatów, gdyż Duch Święty nie może działać w Kościele z powodu ludzkich systemów. Ale ona zostanie wyzwolona. Ona powraca. Tak właśnie mówi Biblia. I te dwie moce spotkają się znowu na polu bitwy. Ponownie Lucyfer i Michał, jak na początku. Byli związani przez 2000 lat. Przez niespełna 2000 lat. Nie dokładnie przez 2000 lat, ponieważ Rzymianie działali jeszcze przez pewien czas. Tytus jeszcze około roku 96 zabijał Żydów, a nawet później Rzymianie. Kto zabijał Żydów? Kim był Tytus? Był generałem rzymskim. Krew płynęła poprzez bramy. Och, dokonywano rzezi na kobietach i dzieciach. Mordowano wszystkich. Czyż Ezechiel w 9 rozdziale tego nie zapowiedział? Przejdź przez środek miasta i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą. Duch Święty. A potem przechodzili mężowie zniszczenia, którzy byli związani. Oni byli powstrzymywani aż do chwili, kiedy mieli przejść i wybić do nogi wszystkich, którzy tam byli. Kobiety, dzieci, niemowlęta, wszystkich do szczętu. Dokładnie tak. Oto jest to znowu. To się powtarza. Oto powraca na nowo ten system klerykalny, tłumiący i depczący wszystko, co się zwie Bogiem. Och, oni mają swoje systemy, organizacje i denominacje, ale to nie ma nic wspólnego z Biblią. Oni powiedzą wam natychmiast, że nawet w to nie wierzą. Tak jest, oni mówią, powtarzaj tylko, co mówi Kościół. Liczy się to, co mówi Bóg. To jest Słowo. Oblubienica trwa przy Słowie. Ona i Słowo stanowią jedność. Jak mogą być jedno? Gdy to Słowo, napisane tutaj, wejdzie w ciebie i sprawi, że ty i Słowo będziecie jedno. To jest dokładnie to, co on obiecał. To interpretuje się samo. Bóg nie potrzebuje żadnych interpretatorów. Oni mówią często, otóż my interpretujemy to w taki sposób. Wy nie macie prawa czegokolwiek interpretować. Bóg dokonuje swojej własnej interpretacji. Bóg powiedział, niech stanie się światłość. Stała się światłość. Kto chce to interpretować? On powiedział, oto Panna pocznie i ona poczęła. Nie wymaga to żadnego interpretatora. To już się samo zinterpretowało. Bóg powiedział, że te rzeczy będą się dziać w tych czasach i one się dzieją. To nie wymaga żadnego interpretowania. To interpretuje się samo. Ojej! Objawienie 9.1 w czasie piątej trąby. Ich król, zauważcie, Objawienie 9.1 mówi o królu tej wielkiej 200-tysięcznej rzeszy. Oni mieli nad sobą króla, a jeśli zauważyliśmy, był on gwiazdą, która spadła z nieba na ziemię. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Mowa tu o Lucyferze. O, jakże skrupulatnie przedstawił to dr Smith w swoim dziele. Ale w porządku, to nie było na jego godzinę, rozumiecie? W porządku. Ich królem był król bezdennej otchłani. Objawienie 17:8. Coś sobie tutaj zapisałem. Chcę to tylko odczytać. Widzicie tu objawienie 17:8. Chcę zobaczyć, o czym tu mowa, bo po prostu nie wiem, w jaki sposób trafić w to następne. 17:8. Bestia, którąś widział, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie. I zadziwią się mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata, widząc bestię, która była, a nie jest, a przecie jest. Widzicie, była, jeden papież umiera, powstaje następny, bestia, która była, której nie ma, która jest, której nie ma, która jest, nie zmienia swojego porządku. To jest papież, za każdym razem to samo. Wszystko musi iść dalej w tym samym systemie. A dokąd to w końcu zajdzie? Do bezdennej otchłani. Biblia mówi tutaj, że przywódca tych osobników pochodzi z bezdennej otchłani i jest ich królem. On siedzi w potrójnej koronie i łączy z sobą protestantów. Słyszałem niedawno pewnego luterańskiego duchownego, czy raczej luterańskiego kaznodzieje, który powiedział: ludzie pytają mnie, dlaczego noszę taki kołnierz? Dlaczegoż miano by mnie odróżniać od... Czy ty tam byłeś? Tak. Czyż to nie było dziwaczne? Zbierało mi się prawie na wymioty i opuściłem podium. Oni mówili, przecież nie powinno być żadnej różnicy. Gdyby to słyszał Martin Luther, obróciłby się w grobie i powiedziałby: wy obłudnicy, nie należycie wcale do moich szeregów. Aha, rozumiecie? Widzicie więc, dokąd to doszło? Nie ma żadnej różnicy. Istnieje różnica! Dotyczy ona nawet każdego pojedynczego. Bóg powiedział: odłączcie mi Pawła i Barnabę do tego dzieła. Tak jest. Odłączcie. Bóg jest tym, który odłącza, nie tym, który miesza. Jest Bogiem oddzielającym. Kościół życzy sobie dzisiaj dobrych mieszaczy, którzy pozwalaliby im nosić kostiumy kąpielowe, krótkie spodenki i wszystko inne, wychodzić w tym i prowadzić się w taki sposób. Bóg jednak powiedział: odłączcie mi. Odłączcie się od tego świata. W objawieniu znajdujemy więc stwierdzenie, że ich król pochodzi z tej bezdennej otchłani. Jest także powiedziane, iż jest to ten sam, który pójdzie na zatracenie. Szedł, wyszedł, wszedł, wyszedł, wyszedł. Zauważcie w 23 rozdziale 3 Mojżeszowej, jak doskonale zgodna ze słowem jest interpretacja tego porządku, którą staramy się teraz przekazać. Zważajcie teraz na ten porządek. Otwórzmy to miejsce i przeczytajmy to przez chwilę.
Leviticus 23. Now notice this here. Leviticus, the 23rd chapter.
Zwróćcie na to uwagę w 3 Mojżeszowej, 23 rozdziale. W żadnym przypadku nie chcielibyśmy tego przeoczyć, gdyż chcemy zrozumieć dokładnie, w jaki sposób Pan to tutaj dla nas zapisał. Z pewnością nie uda mi się znaleźć 3 Mojżeszowej w 2 Mojżeszowej, no nie? W porządku. A więc 3 Mojżeszowa. Zatem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: powiedz synom Izraelskim mówiąc: miesiąca siódmego, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli sabat, pamiątkę trąbienia, zgromadzenie święte. Rozumiecie? Żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynili, lecz ofiarować będziecie ofiarę ognistą Panu. Ofiarować będziecie ofiarę ognistą Panu. A teraz uważajcie, zauważcie to. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza mówiąc: lecz dziesiątego dnia tegoż miesiąca siódmego dzień oczyszczania jest. Widzicie? Oczyszczanie, pojednanie następowało po... Pojednanie, oczyszczanie następowało po dźwięku trąby. Rozumiecie? Jakie to piękne! Widzicie? Dzień pojednania następował po trąbie. Otóż 50 dni trąb dla nas symbolizują, kiedy trąba zabrzmiała w pięćdziesiątnicę, co było 50 dniami. Otóż potem Żydzi to odrzucili, otóż te trąby są po to, aby przywołać ich z powrotem do pojednania, które oni, jak wiecie, odrzucili. Oni to odrzucili, aby nasze oczy mogły zostać otwarte, ich zostały zamknięte. W tym czasie otwarte zostały pieczęcie i zabrzmiały trąby. I te trąby musiały zabrzmieć tuż przed przyjściem Mesjasza, gdyż oni muszą być w Palestynie. A pamiętajcie, że Bóg musiał zatwardzić serce Faraona, aby zmusić ich do wyjścia z Egiptu. Podobnie on zatwardził serce Stalina, Mussoliniego i wszystkich innych, aby wprowadzić ich z powrotem do ich ziemi obiecanej, gdzie ma być tych 144 tysięcy. Teraz więc po raz pierwszy od tysięcy lat Po 25 stuleciach Izrael jest ponownie państwem, z własną flagą, armią i wszystkim innym i liczą się z nim narody zjednoczone. Stało się to po raz pierwszy. Najstarsza flaga, jaka kiedykolwiek powiewała na ziemi, powiewa teraz znowu. Flaga z sześcioramienną gwiazdą Dawida. On powiedział, że ten sztandar zostanie podniesiony w czasach ostatecznych, kiedy ten naród będzie powracał. Jesteśmy u końca. Co do tego, nie ma wątpliwości. Jesteśmy właśnie tutaj. Zwróćcie teraz szybką uwagę na objawienie 9, czas tych siedmiu trąb i na to, że ich król jest z bezdennej otchłani. Następnie w trzeciej Mojżeszowej. Otóż, jakże ta interpretacja doskonale zgadza się ze słowem? Ponieważ, jak widzicie, następny jubileusz pięćdziesiątnicy, a tuż za nim dzień pojednania, według kolejności świąt. Pomiędzy świętem pięćdziesiątnicy a pojednaniem, trąbieniem trąb na święto pojednania było święto pięćdziesiątnicy, długi okres czasu. Patrzcie, między świętem pięćdziesiątnicy a wezwaniem trąb, trąbieniem trąb był długi okres czasu. Do trąbienia trąb, długi okres czasu. Szczerze mówiąc, to było 50 dni. Od święta pięćdziesiątnicy do święta pojednania było 50 dni. 50 dni to dokładnie 7 sabatów. A 7 sabatów to 7 lat Kościoła, wieków Kościoła.
Rozumiecie to? Widzicie?
Widzicie? Otóż Żydzi zostali zaślepieni, cały ten czas czekają, podczas gdy na Kościół zostały wylane pierwociny zielonoświątkowe. A myśmy przeszli przez wieki męczenników, dalej przez wieki reformatora, a teraz wiek wywołania. 3 etapy. Ten sam duch, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Ten sam. Widzicie? Niemniej jednak 7 wieków Kościoła to 7 sabatów. Dokładnie 7 sabatów od trąby jubileuszu pięćdziesiątnicy, święta zielonoświątkowego jubileuszu, aż do potrząsania snopem, a następnie jubileusz zielonoświątkowy, a następnie od jubileuszu do pojednania jest 7 sabatów, 50 dni, a na końcu 50 dni jest dokonane pojednanie, oczyszczenie. Zrozumieliście to? A to był obraz tego, że Kościół, gdy on zostawał objawiony, on sam jako Syn Boży objawiał się Kościołowi w chrzcie Ducha Świętego poprzez wieki w wieku zielonoświątkowym. Kościół otrzymywał przez cały ten czas coraz więcej. Usprawiedliwienie w czasach Lutra, uświęcenie w okresie Wesleya, następnie chrzest Duchem Świętym. Teraz oto jest czas wzywania do wyjścia. Gdy otwarta została szósta pieczęć, prześladowanie dotknęło Żydów w sensie literalnym. Teraz zaś zbliża się prześladowanie Kościoła ze strony klerykalizmu. Oblubienica została już bowiem wezwana. Sabaty przeminęły. I wszystko jest gotowe na wezwanie Żydów. Do czego? Na święto pojednania. O Boże, czy tego nie widzisz? Wezwanie na święto pojednania. W jakim celu? Aby rozpoznać pojednanie. Już nie kurczęta i gęsi. Cokolwiek oni wtedy robili? Baranka Bożego, zabitego przed założeniem świata. Izrael to pozna. Zauważcie, jest tutaj wielka rzecz. Patrzcie. Oj, oj! Duch Święty był krępowany przez denominację przez tych całych 2000 lat. Przekonujemy się, że tak było. Zauważcie teraz, że te sabaty, tych 7 sabatów, nie mogło się tak zwyczajnie skończyć. Biblia mówi, że będzie taki dzień, który nie będzie ani nocą, ani dniem. Jezus powiedział, że całe Pismo musi się wypełnić. Amen. Prorok powiedział, i będzie tylko jeden ciągły dzień, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. Co to było? Słońce, które świeci na wschodzie, świeci również na zachodzie. Za każdym razem, kiedy słońce wschodzi, przesuwa się po niebie i zachodzi, odtwarza bieg naszego życia. Małe dziecko rodzi się, jest słabe, to jest poranek. Około godziny 8 zaczyna uczęszczać do szkoły. O 11:30 wychodzi ze szkoły, wtedy następuje upał dnia. Potem zaczyna schylać się ku zachodowi. Człowiek kończy 50 lat, 60, 70, 80, 90. Słońce kryje się za horyzontem i umiera. Ale tylko po to, aby wzejść następnego dnia i powiedzieć, istnieje życie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Zauważcie, że cywilizacja przesuwała się razem ze słońcem. Najstarszą cywilizację mamy w Chinach. Wszyscy o tym wiedzą. Gdzie wstąpił Duch Święty? Na kraj wschodni, na ludzi wschodu. Potem Ewangelia wędrowała w ślad słońca. skąd ona przyszła. Ze wschodu do Niemiec, z Niemiec do Anglii, przeprawiała się trzykrotnie przez morze. Przez Morze Śródziemne do Niemiec, ze Śródziemnego, ze wschodu do Niemiec, przez Śródziemne, z Niemiec poprzez kanał angielski do Anglii, stamtąd przez Atlantyk do Stanów Zjednoczonych. Teraz dotarła ona na wybrzeże zachodnie. W swoim pochodzie idąc coraz dalej, przemierzyła kraj, który scywilizowała. Cywilizacja posuwała się naprzód, a Ewangelia z nią. Teraz cały ten motłoch znajduje się na wybrzeżu zachodnim, gdzie wszystko jest natłoczone jakby w uderzającej fali przypływu. Prorok powiedział jednak, słońce nie będzie świeciło tego dnia. Będzie to dzień ponury. Oni mieli wystarczającą ilość światła, jak w bardzo deszczowym dniu. Mogli przyłączać się do kościołów, wierzyć Panu i tym podobne. Ale on powiedział, w czasie wieczornym chmury się rozproszą, denominacje posnikają. Użona ta sama Ewangelia, to samo słowo, które stało się ciałem, jak on obiecał u Łukasza 17:30. Ta sama Ewangelia z tą samą rzeczą będzie miała miejsce w czasie wieczornym, właśnie wtedy, gdy cienie będą się wydłużać. Ta sama Ewangelia, ten sam Chrystus, który żył w ciele tam daleko na początku, pośród ludzi wschodu, będzie żył ponownie w ludziach zachodu w czasie ostatecznym. W czasie wieczornym będzie światło. Wszelkie pismo podane jest przez inspirację i nie może zostać złamane. Te wielkie 50 dni przeminęło. Święto Pięćdziesiątnicy przeminęło. Siedem sabatów, aż do trąb, obraz siódmego okresu Kościoła. Pamiętajcie, przód, w czasie szóstej trąby, czy słuchacie? W czasie szóstej trąby zielonoświątkowcy odrzucają Biblię. Nie tylko zielonoświątkowcy, wszyscy pozostali. Świat kościołów odrzuca Chrystusa i on jest wyrzucony na zewnątrz. A w tej samej trąbie, raczej w tej samej pieczęci, gdy została otwarta, aby pokazać Jezusa na zewnątrz kościoła, usiłującego wejść z powrotem, w tym samym czasie trąba brzmi dla Żydów i Żydzi przychodzą do poznania pojednania. Chwała! Halleluja! O, wspaniałe! Duch Święty był skrępowany przez te denominacyjne rzeki przez prawie 2000 lat, ale ma zostać wypuszczony w czasie wieczornym przez poselstwo czasu wieczornego. Duch Święty z powrotem w Kościele. Sam Chrystus objawiony w ciele ludzkim w czasie wieczornym. On to powiedział, on to obiecał. Jak już powiedziałem, miało to trzy etapy. Wiek męczenników, następnie wiek reformatorów i teraz czas wywołania. To dobiegnie końca w okresie laodycejskim. Tajemnice całej Biblii będą znane oblubienicy, jak stwierdza objawienie 10. To prawda? Mówi o tym objawienie 10. Słuchajcie teraz uważnie. Oblubienica zostaje wywołana przez słowo. Chrystus sam powołuje oblubienicę, wyjaśniając Hebrajczyków 13:8, że On jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. On jest ten sam i czyni to samo. Kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię, i On czynić będzie. Widzicie? Łukasz 22, albo raczej Łukasz 17:30, a także Malachiasz 4, Hebrajczyków 4:12, wszystkie te obiecane pisma mają się wypełnić pomiędzy szóstą a siódmą pieczęcią oraz pomiędzy szóstą a siódmą trąbą. Święto Pięćdziesiątnicy dobiega końca w okresie siódmej trąby, gdyż potem następuje siódma pieczęć, bo następną rzeczą jest tajemnica przychodzącego Chrystusa i także trąba rozbrzmiewa dla Żydów. W czasie, gdy rozbrzmiewa dla nich szósta trąba, uczyni ona im znajomym objawionego Syna Bożego. Pół godziny czasu, pamiętajcie, że wszystkie trąby rozbrzmiewają w czasie tej szóstej pieczęci. Szósta pieczęć stanowi zakończenie tajemnicy tuż przed otwarciem siódmej. Zauważcie tutaj w trzeciej Mojżeszowej 23-26, jak dokładny jest porządek pism w tym długim okresie pięćdziesiątnicy, co Izrael odrzucił przedtem tam wstecz. On powołał Kościół z pogan przez to święto pięćdziesiątnicowe. Ilu z was rozumie, czym jest święto pięćdziesiątnicy? Jest to święto pierwocin z plonów, pierwociny zmartwychwstania, święto pięćdziesiątnicy. Nie przeoczcie tego, ludzie. Także wy przy taśmach słuchajcie uważnie. To był okres świąt pięćdziesiątnicy. Żydzi leżeli w milczeniu, gdyż oni to odrzucili. Ale teraz oni mają zostać wezwani z powrotem do pojednania. My wiemy, kto był tym pojednaniem. Oni nie. A po jubileuszu pięćdziesiątnicy trąba zwoływała Żydów na zgromadzenie. Czy nie dostrzegacie, jak rozbrzmiewała trąba prześladowania przez Hitlera i innych? I Żydzi byli zmuszeni zgromadzić się, aby wypełnić pisma. Czy zrozumieliście to teraz? Wszyscy, którzy to zrozumieliście, powiedzcie amen. Dobrze, w porządku. Zwróćcie uwagę tutaj, w 3 Mojżeszowej 26, na ten porządek pism. Po tym długim okresie pięćdziesiątnicy, który kończy się wywołaniem oblubienicy, oblubienica zostaje wywołana przez sługę. Następnie ten, który został odrzucony, daje się poznać Izraelowi, święto pojednania, oczyszczania. Zauważcie, że jest tutaj to samo, co w 3 Mojżeszowej 16, gdzie on zarządził święto pięćdziesiątnicy, a raczej święto pojednania. Jednak w tym miejscu oni zostają wezwani. O, jakie to doskonałe! O, jakie to doskonałe! Zrozumiecie to, kaznodzieje. Widzicie to? Nie przeoczcie tego, pastorzy. W tym święcie pięćdziesiątnicy, opisanym w 3 Mojżeszowej 23-26 lub 23-24, to święto opłakiwania, nie zabijania z okazji święta. To święto zostało zabite, a raczej to pojednanie zostało zabite. To pojednanie zostało zabite. Trzecia Mojżeszowa 16 jest tego dokładnym odpowiednikiem. Ale tutaj, w rozdziale 23, Izrael wzywany jest do ukorzenia się za swoje grzechy. Jakże doskonałe to jest, odzwierciedlające dzisiejszy stan. Nie chodzi o powtórne jego zabijanie. Symbolizuje to wydarzenie z czasów Mojżesza. Gdy Mojżesz uderzył w skałę po raz drugi, to nie działało. W tym święcie nie chodzi o zabijanie, lecz o ukorzenie się z powodu odrzucenia pojednania. Oj, takie będzie znaczenie tej trąby, tego święta. Mesjasz, który został odrzucony, zostanie rozpoznany. Zwróćcie uwagę, że oni poznają swojego Mesjasza, kiedy go zobaczą. Tym razem on przyjdzie w mocy jako ten, którego oni oczekują. On przybędzie w mocy po oblubienicę z pogan, a Żydzi go rozpoznają. Biblia mówi też, a rozważaliśmy tutaj ten temat około 6 miesięcy temu lub dawniej, że oni powiedzą, skąd masz te rany na swoich rękach? Ilu z was pamięta to poselstwo? Podnieście swoje ręce, oczywiście, widzicie? Skąd masz te rany? On odpowiedział, zostałem tak zraniony w domu moich przyjaciół. Czy pamiętacie, jak przemawiałem na temat synów Izraela, których Jakub wysłał po żywność? I o tym, jak Józef udawał, że ich nie zna, jak to wszystko przebiegało i jak im się w końcu dał poznać? Pamiętacie to? Oni byli tym bardzo przestraszeni i płakali. To samo, co tarapaty Jakuba. A tutaj znajdujemy Żydów pod prześladowaniem. Oni nie wiedzą teraz, gdzie się znajdują, ale oni powracają. Biblia mówi, że kiedy oni zobaczą pojawiające się pojednanie, poszczególne domy rozdzielą się i będą narzekać całymi tygodniami, tak jak rodzina, która płacze nad utratą jednorodzonego syna. Skąd masz te rany? Nimi zostałem zraniony w domu moich przyjaciół. Rozumiecie? Pamiętajcie, oblubienica w tym czasie będzie już w niebie. Żona Józefa była w pałacu. Józef kazał usunąć wszystkich ze swojego otoczenia i dał się poznać swoim braciom. Widzicie? Jego żona i dzieci były w tym czasie w pałacu. Kiedy on powraca, aby dać się poznać Żydom, to jest owe pojednanie. Oto wasze trąbienie trąby. Przy tym właśnie powiedzą, ojej, co to jest? Oto owe pojednanie. Skąd masz te rany? Proszę. Do moich przyjaciół. Czy pamiętacie, co powiedzieli bracia Józefa? Otóż oni powiedzieli, z pewnością teraz zostaniemy pozabijani, ponieważ to uczyniliśmy. Popełniliśmy to straszne zło. Uczynił to Bóg, aby uratować wasze życie, odpowiedział. Pamiętacie tę historię z Księgi Genezis? Widzicie? W taki sposób on postąpił, aby uratować życie pogan, oblubienicę. On odpowie, zostałem zraniony w domu moich przyjaciół, ale nie obawiajcie się, nie lękajcie się o swój los. Och, okropne! Czy rzeczywiście przeoczyliśmy go? Czy on był naprawdę naszym pojednaniem, a myśmy tego nie dostrzegli? O Boże! I powiedziano, oni oddzielają się i narzekają całymi dniami. Pojednanie, smutek, ten czas nadchodzącego pojednania, kiedy on da się im poznać, nie jest zwyczajnym pojednaniem, przy którym składano ofiary zabitych zwierząt, to opisane jest w 3 Mojżeszowej 16. Natomiast w rozdziale 23 chodzi o czas narzekania z powodu popełnionych grzechów. A ich grzechy polegają na tym, że go odrzucili. O, czyż nie widzicie, gdzie się znajdujemy? Czy rozumiecie, dlaczego te trąby nie mają dla nas żadnego znaczenia? Czy rozumiecie teraz, dlaczego Duch Święty nie pozwolił mi mówić na ten temat? Ojciec Niebieski wie, a ta Biblia leży przede mną na świadectwo, że to prawda. Nie wiedziałem tego aż do wczoraj, przedwczoraj. Ale on przyszedł do mnie, do mojego pokoju i tam mówił do mnie i objawił mi to. Wróciłem i powiedziałem, żono, już teraz to mam. On właśnie spotkał się ze mną i powiedział mi to. Oto to jest, kochanie. Rozumiecie? Widzicie? Oto to jest. W doskonałej harmonii. O, ludzie, którzy jesteście bez Niego, wejdźcie pospiesznie do środka. Być może jest to ostatnia okazja dla was. Nie wiecie, w jakim czasie On może przyjść. Święto Tron. Biblia mówi, że oni odłączą się i będą płakać i modlić się każdy osobno, jak opłakuje się utratę jedynaka. Chcę powiedzieć wam jeszcze jedno. Dobrze uważajcie teraz, aby tego nie przeoczyć. Jakie to uderzające. Od poselstwa tego siódmego anioła, posłańca siódmej pieczęci w objawieniu 10, które było siódmą pieczęcią, do siedmiu trąb, pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, o Boże! W jaki sposób to powiedzieć, aby ludzie to mogli zobaczyć? Występują jednocześnie. Zaś między szóstą trąbą a siódmą trąbą wśród pogan ma pojawić się prorok, aby wezwać lud z powrotem do pierwotnej nauki zielonoświątkowej. Świadków z objawienia 11 zjawia się wśród Żydów, aby przyprowadzić ich do Jezusa, podczas gdy Kościół zostaje pochwycony. Ci wszyscy prorocy. Amen. Słowo Pańskie nie może zostać złamane. To nie będzie żadna denominacja. Czy to dostrzegacie? Czytajcie w swoich Bibliach i przekonajcie się, czy nie jest to wstawione tutaj pomiędzy szóstą i siódmą trąbę. Żydzi zostają wezwani pomiędzy szóstą a siódmą plagą. I my przechodzimy do tych 144 tysięcy. Pamiętacie to? Gdyż to było między tamtym. Pamiętajcie, pomiędzy piątą a szóstą pieczęcią, pomiędzy szóstą a siódmą pieczęcią było wezwanie tych 144 tysięcy. Pamiętacie to? Otóż właśnie tam należą te trąby i prześladowanie i wypuszczone konie. Potem, pomiędzy tym, potem miało być poselstwo siódmego anioła, głoszącego i potępiającego zielonoświątkowców. Jezus został usunięty, nikt z nim nie współpracował, wypchnięty na zewnątrz, odrzucony. Tak mówi Biblia. To Chrystus bowiem zostaje zamanifestowany pomiędzy nami. Jezus wśród nas wszystkich, objawiony w czystości swojego słowa, które czyni znajomym. To nie jest żadne udawanie, przyjaciele, to jest tak mówi Pan, to jest Pismo. A w tym samym czasie, otóż jak tylko Kościół, oblubienica zostanie zgromadzony, będzie zabrany w górę, nastąpi tajemnica siódmej pieczęci, czyli siódma pieczęć, tajemnica odejścia. Żydzi zaś zostają wezwani poprzez tajemnicę siódmej trąby, którą stanowią ci dwaj prorocy, Eliasz i Mojżesz. I oni powrócą. Oto w tym zielonoświątkowcy się całkowicie gubią. Oni wyczekują, że coś się będzie dziać, podczas gdy Kościół jest już gotowy i odchodzi, a tamto dotyczy Żydów. Odczuwam, że ktoś w swoim umyśle mówi, to nie może być Mojżesz, ależ tak jest. Pamiętajcie, że on może przekazać mi wasze myśli, aha. Odczuwam dalej taką w porządku. Pozwólcie, że to wyjaśnię. To jest Mojżesz. Twoją myślą było... To nie może być Mojżesz, ponieważ Mojżesz umarł. Myślisz, że to Eliasz. To jest Eliasz. Słusznie. Myślisz tak, że to jest Enoch. Mówisz, że Mojżesz jest przecież martwy. Ale nie zapominaj, że on może znowu powrócić do życia po śmierci. Tak się rzeczywiście stało. 800 lat po jego śmierci, paręset lat potem, on pojawił się na górze przemienienia. Powiadasz po swojej śmierci? Tak jest. Łazarz umarł, a zmartwychwstał, a potem zaś musiał umrzeć ponownie. Widzisz? Oczywiście. Nawet źli zostaną przywróceni do życia, potem zaś muszą umrzeć drugą śmiercią. Czy nie tak? Usuń to więc ze swoich myśli, to jest Mojżesz. Przyjrzyjcie się, na czym polega ich usługa. Robią dokładnie to, co robili Mojżesz i Eliasz. Zamykają niebo i spuszczają ogień. Wiecie o tym, co oni robią. Ludzie, to są czasy ostateczne. Halleluja! Wielki dzień Pański jest u drzwi. Gromadźcie się wszyscy razem. Zbliża się święto Mesjasza. Oni go odrzucili, ale poznają, że on jest ich Mesjaszem. Biblia powiedziała, że będą miały miejsce takie uderzające rzeczy. Według objawienia 11, posłannictwo Mojżesza i Eliasza polegać będzie na wzywaniu Izraelitów do opuszczenia tradycji żydowskiej. Tak jak poselstwo siódmego anioła wzywa oblubienicę do opuszczenia tradycji zielonoświątkowej. Pamiętajcie, że zadaniem Mojżesza i Eliasza jest wezwanie Izraela spod starego pojednania za pomocą baranów, owiec, kozłów, krwi i ofiary do prawdziwej, żywej ofiary, do słowa. A zadaniem poselstwa siódmego anioła, znaczy tej samej trąby, tej samej pieczęci, wszystkiego dokładnie tego samego jest co? Wzywanie ludu, oblubienicy, tradycji zielonoświątkowych i świeckich do autentycznego pojednania, do słowa Chrystusa uosobionego tutaj w swoim słowie, który stał się ciałem pomiędzy nami. Nauka udowodniła to przy pomocy zdjęć. Wie to Kościół i świat wokół nas. Wiemy to z całą pewnością, ponieważ tak mówi Pan. On nie powiedział nam nigdy niczego, co nie byłoby prawdą. Czyż on nie powiedział tam nad rzeką, jak Jan Chrzciciel został wysłany, tak to poselstwo zostanie. Pojrzałem wzwyż i zobaczyłem, że jest godzina 12. Nastała północ, przyjaciele. Nad nami. Czy widzicie, jak doskonałe jest Pismo? Jak ono doskonale... Patrzcie, to nie jakaś organizacja tam się uda i będzie wzywała Żydów. Będzie to dwóch ludzi, Mojżesz i Eliasz. Obaj są prorokami. Patrzcie teraz, aby powołać Boga, oblubienicę. On obiecał w Malachiaszu 4 uczynić to samo. Biblia mówi, że w siódmym okresie Kościoła on zostanie usunięty z Kościoła na zewnątrz. Zostanie wydalony z Kościoła. Stanie się zupełnie ciemno i pójdzie. Gdzie on ulega zaciemnieniu? On wchodzi w ten klerykalny system, w tę radę ekumeniczną, światową radę kościołów. On jest odstawiony zupełnie na bok. Z jego słowem oni nie mogą się zgodzić. Wy wiecie, że nie mogą. Oni nie mogą się nawet pogodzić między sobą w swoich małych zgromadzeniach lokalnych. Jakżeby mogli się więc zgodzić z tym? Dlatego oni przyjmują inne znamie bestii, obraz bestii. Pamiętajcie, że Biblia mówi, iż został sporządzony posąg albo obraz bestii. Nasze Stany Zjednoczone zawsze symbolizowała liczba 13. Rozpoczęło się od 13 stanów, 13 kolonii, jest 13 gwiazd, 13 pasów na fladze, liczba 13 i zawsze kobieta. Ona pojawia się w 13 rozdziale objawienia. Najpierw wygląda jak baranek, łagodność, wolność słowa, wolność religii i tak dalej. Potem jednak oni otrzymają władzę i wtedy ona przemówi z całą mocą, jaką miał przedtem smok. Co to jest? Kim był ten smok? Był to Rzym. Widzicie, miał piętno, miał posąg bestii. Powstał przeciwko prawdziwemu Kościołowi Bożemu. Pod władzą tych denominacji oni będą tępić tą rzecz. Kiedy jednak zaczną to robić, baranek zabierze oblubienicę, aby mieć ją zawsze u swego boku. Wszystkie zastępy niebios zgromadzą się. O, będzie to chwalebny widok tych wszystkich świętych w nieskalanej bieli, a oni będą ucztować z Jezusem na wieki. Amen. Chodźcie jeść, mistrz zaprasza, chodźcie jeść. Amen. W jakimż to dniu żyjemy? W jakiej godzinie? Ludzie, biegnijcie, biegnijcie, aby zachować swoje życie. Zwróćcie na koniec jeszcze uwagę na to posłannictwo, podobne do posłannictwa siódmego anioła. Na tych dwóch świadków w czasie szóstej trąby, tuż przed siódmą trąbą. Przypomnijcie sobie, że mówiłem, iż powrócę jeszcze do tej wielkiej trąby. Co on przez to zapowiada tutaj u Izajasza? Jest tam powiedziane, że zabrzmi wielka trąba. Nie ma tym razem mowy o trąbach, o święcie trąb. Trąby są dwie, Mojżesz i Eliasz, aby wzywać przez trąbienie. Natomiast wielka trąba Izajasza obwieszcza przyjście pańskie, aby obwieścić powrót Józefa. Widzicie, że wszystkie narody zgromadzą się w Jeruzalemie. Amen. Znajdziecie to w Księdze Izajasza. Wspominałem już o tym przed chwilą i czytaliśmy z jednego z tych rozdziałów. Jest to Izajasz 18, wiersze 1 i 3. Natomiast u Izajasza 27, 12 i 13 jest mowa o tym, że on zatrąbi w tą wielką trąbę i że wszystkie narody uznają Izraela w jego ojczyźnie i to, że Bóg jest z nimi. Potem oblubienica przyjdzie, aby przebywać ze swoim oblubieńcem, a oblubieniec ze swoją oblubienicą. Następnie zaś nastanie tysiąclecie po zniszczeniu świata przez energię atomową. Wreszcie nastąpi nowe niebo i nowa ziemia, gdzie będą na zawsze żyć. Patrzcie, właśnie pod... Teraz zauważcie, usługa Mojżesza i Eliasza będzie... Czy wszyscy to zrozumieli? Pozwólcie mi to jeszcze powtórzyć. Między szóstą a siódmą trąbą nastąpi usługa tych dwóch proroków, poselstwo Mojżesza i Eliasza. Izrael zawsze wierzył swoim prorokom. Dlaczego, kiedy wyruszyłem, aby tam się udać i pokazać im, że on jest Synem Bożym, Duch Święty powiedział mi, jeszcze nie. Miało to miejsce około 5 lat temu, kiedy byłem w podróży do Indii. Czy pamiętacie to? On powiedział mi, nie czyń tego. Oni powiadają, jeśli on jest Mesjaszem, to dajcie nam zobaczyć, jak on czyni znak proroka. My wierzymy prorokom. Brat Lewi Petrus i inni posłali mi tę Biblię. Oni darowali 1 000 000 egzemplarzy, aby rozdawać je Żydom powracającym z Iranu i zewsząd, wracającym, aby zgromadzić się razem, aby utworzyć naród. Byłem wtedy już w Kairze, w Egipcie. Pomyślałem sobie, to jest dla mnie stosowna pora. Nie czyń tego, jeszcze nie nadeszła ta godzina, powiedział do mnie. Wtedy powróciłem do domu. Aha, ojej, Mojżesz i Eliasz są przeznaczeni do tego, aby ich wezwać. Chwilowo, jubileusz pięćdziesiątnicy jeszcze trwa, albo przynajmniej trwał do tej pory, rozumiecie? Teraz ma zostać ogłoszone święto trąb. Natomiast ta usługa z Malachiasza 4 nie jest związana z tamtą. Zupełnie nie, wcale nie. Zauważcie, że tamto będzie wystąpienie Mojżesza i Eliasza, wzywających i przeobrażających Izrael od tradycji żydowskich. Słuchajcie, od żydowskich tradycji, w które byli wmieszani, ponieważ będą oni prorokami, Żydzi im uwierzą, oni będą ich wzywać do święta pojednania, którym jest Chrystus, sprawią, że oni poznają Chrystusa. Oni będą mówili, on przychodzi, on tutaj się zjawi, Żydzi będą się zgromadzać i tym podobne rzeczy, a potem on przyjdzie i powie, oto jestem, widzicie? A skąd masz te rany? Zostałem zraniony w domu moich przyjaciół. Otóż to samo, co czyniło tych dwóch proroków, pamiętajcie, że obrubienica z pogan powinna mieć także proroka zwanego Eliaszem. On będzie wzywał ich, oblubienicę, z tradycji, tak jak tamci prorocy będą wzywali Żydów z judaizmu do Chrystusa, do pojednania. Poganie znają już to pojednanie, lecz trzeba wzywać oblubienicę do pierwotnego pojednania, do przywrócenia wszystkiego tego, od czego oddalono się w trakcie tych 7 sabatów, tych 50 dni. Oni mają być powołani w dniach ostatecznych. Słuchajcie, posłaniec do 7 zboru i posłańcy 7 trąby, wszyscy oni są prorokami. Tak jest. Stawionych w to jest tych 144 tysiące. Pieczęcie, to wołanie skierowane do pogan, to było przeznaczone dla pogan. Miało zostać otwarte dla pogan, aby zobaczył to Kościół z pogan. O tym wszystkim wiemy. Tego wszystkiego słuchamy. Tego, co się już wykonało. Teraz oczekujemy Jezusa. Wy powiecie może, chwileczkę, bracie Branham. Ja wierzę, że teraz oni zrobią to czy tamto. Ostatni znak widziany przez Abrahama, a my jesteśmy królewskim nasieniem Abrahama, oblubienicą. A jaki był ostatni znak, który był dany Abrahamowi tuż przed pojawieniem się obiecanego syna? Bóg! Ukazał się w postaci istoty ludzkiej, która potrafiła rozpoznać ludzkie myśli. Jeden człowiek, nie tuzin. Jeden człowiek. Bez względu na to, ilu jest podrabiaczy, do nich przyszedł jeden i on rozpoznał ich myśli. A co było potem? Następną rzeczą było to, że Abraham i Sara przeobrazili się w młodego mężczyznę i młodą kobietę. Wiemy o tym. Wiem, że to was teraz trochę zatkało, ale pamiętajcie, wiedzcie to na pewno. Nie możecie czytać Biblii od tak sobie powierzchownie. Ten obraz wyłania się bowiem z pomiędzy wierszy. Uważajcie, Sara była starą kobietą, Biblia mówi, że jej łono było już obumarłe. Czy to prawda? Także życie Abrahama, jego nasienie było już obumarłe w nim. Czy tak? Pamiętajcie teraz, nasienie Abrahama było obumarłe. Co on uczynił? On przemienił ich ciała. Zauważcie, że oni udali się potem w podróż do Gerary, na odległość prawie 500 kilometrów. Jest to z pewnością zbyt długa droga dla starego człowieka. Sara nawet myślała, że są już niezdolni, aby z sobą współżyć. Być może przez około 20 lat nie współżyli już z sobą. Ona powiedziała, czy teraz, będąc stara i mój pan jest stary, mam ponownie zażywać rozkoszy jak ludzie młodzi? Czyż dla Boga jest cokolwiek niemożliwego? On odpowiedział. Zauważcie, co się stało. Ona natychmiast zamieniła się w śliczną, młodą kobietę. On pokazał w ten sposób, co uczyni z królewskim nasieniem Abrahama, aby mogło ono przyjąć obiecanego syna. Ona z powrotem odmłodniała. Spójrzcie, oni poszli do Gerary i co tam się stało? Król Abimelech zakochał się w niej. Powiedział, ona jest przystojna i piękna. On chciał ją pojąć za żonę. Czy tak? Tę starą babcię, chociaż miał tam tyle pięknych młodych dziewczyn. Babunia! Ona jest śliczna, piękna na wejrzeniu. Rozumiecie? Bóg odmienił jej ciało. przywrócił je do stanu jak w młodości. Jest to tajemnica, która ma zostać objawiona w teraźniejszym czasie przez Syna Człowieczego, przez poselstwo wieczorne. Rozumiecie? Zostali przywróceni do pierwotnego stanu. A ostatnim znakiem, jaki zobaczyli, zanim ich ciała zostały przemienione, było co? To rozpoznanie ich ukrytych myśli. Zanim my będziemy mogli przyjąć Syna, co musi się zdarzyć?
Trąba Boża zatrąbi, pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej nowe ciało, zatem my, żywi, którzy pozostaniemy, będziemy przemienieni bardzo prędko w okamgnieniu. Halleluja! I z nimi zachwyceni będziemy, aby spotkać Pana na powietrzu. Ta tajemnica została oznajmiona, pieczęcie zostało otwarte, trąba trąbi dla Izraela, a tych dwóch proroków jest gotowych, aby wystąpić. Co to oznacza? Kościół musi zejść z widowni właśnie teraz, aby oni mogli się pojawić. On nie może zajmować się jednocześnie dwoma, nigdy tego nie robił, rozumiecie? O, bracie, czuwaj! Dzieje się dokładnie to, co powinno. Wszyscy zostają wezwani do wyjścia z denominacji i tradycji. Widzimy teraz, że Kościół zielonoświątkowego okresu został dokończony. Oblubienica musi teraz ustąpić z drogi, zostać teraz zabrana w górę. Aby tych dwóch sług Bożych objawienia, tych dwóch proroków mogło pojawić się na scenie i zadąć siódmą trąbę, uczynić im znajomym Chrystusa. Siódmy anioł, siódmy posłaniec mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie mówi, oto są mój metodysta, mój baptysta, mój zielonoświątkowie, ale słowo, Syn Boży, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, nie ma bowiem innego fundamentu jak tylko ten. Dostrzegacie to? Ile czasu nam pozostało? Żydzi są w swojej ojczyźnie. Oblubienica została wezwana. Biblijnie, dokładnie wszystko, co on obiecał. Jesteśmy gotowi. Ta godzina jest tutaj. Narody się kruszą. Izrael się budzi, mają miejsce znaki przepowiedziane w Biblii. Dni pogan są policzone, udręczeni ciężarami. Powróćcie, rozproszeni, do swojej własności. Dzień odkupienia blisko jest. Serca ludzkie zamierają ze strachu. Bądźcie napełnieni Duchem Bożym, niech wasze lampy są oporządzone i czyste. Patrzcie wzwyż, bo wasze odkupienie jest bliskie. Fałszywi prorocy kłamią, odrzucają Bożą prawdę, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. O tak, lecz my kroczyć będziemy śladami apostołów, gdyż dzień odkupienia już blisko jest. Serca ludzkie zamierają ze strachu. Bądźcie napełnieni Duchem Bożym, niech wasze lampy są oporządzone i czyste. Nie zmarnujcie okazji. Patrzcie wzwyż, bo wasze odkupienie jest bliskie. Prorok powiedział, pod wieczór będzie światło. W czasie wieczornym będzie światło. Pewnością znajdziecie do chwały ścieżkę. W drodze do wody jest dzisiaj to światło. Pogrzebaniu w drogocennym imieniu Jezus. Młodzi, starzy, pokutujcie ze wszystkich grzechów, a Duch Święty pewnością stąpi. Nadeszło światło wieczorne. Jest prawdą, że Bóg i Chrystus jedno są. Jesteśmy tutaj! Jesteśmy na końcu! To nie jest jakieś ludzkie głupstwo. To jest tak, mówi Pan. Pochylmy swoje głowy. Łaskawy Boże, Jahwe Wszechmocny, który grzmiałeś na górze Synaj, a ludzie krzyczeli, niech Mojżesz przemawia do nas, a nie Bóg. Abyśmy nie pomarli. Ty, wielki Jahwe, powiedziałeś, zbudzę im proroka. Nie będę już przemawiał do nich w taki sposób. Obiecałeś, co uczynisz i uczyniłeś to. Wzbudziłeś Pana Jezusa. On jest Słowem. Ty tak powiedziałeś. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Widzimy tutaj te rzeczy, które On nam prorokował przez swojego proroka Jana na wyspie Patmos. Widzimy, że to się wypełniło co do joty. Widzimy Ducha Świętego przejawiającego się pomiędzy nami tu na ziemi. Widzimy, że denominacje wypchnęły Go, wypchnęły Słowo z Kościoła. Oni nie mają nic przeciwko ludziom. Właśnie Słowo jest tym, czego oni nienawidzą. Jest to sprzeczne z ich tradycją.
Dokładnie tak, jak gdy byłeś ty tutaj na ziemi. Byłeś słowem i występowałeś przeciwko ich tradycjom, a oni wypędzali cię wszędzie ze swoich kościołów. A teraz, Panie, nie ma nigdzie współpracy. Mam nawet trudności z dostaniem się do Afryki Południowej, gdzie wiem, że czekają jeszcze pewne dusze. Tak jest na wszystkich miejscach i wygląda na to, że oni mnie nie przyjmą, Panie. Nie ze względu na mnie, Panie, lecz ze względu na to poselstwo. Lecz Ty zapowiedziałeś, że tak będzie się dziać. Oznajmiłeś nam to, abyśmy nie byli zniechęceni. Znamy godzinę, w której żyjemy. Boże, ci ludzie siedzieli tutaj dzisiejszego poranka w tym gorącym pomieszczeniu, podobnym do piekarni. Oni słuchali uważnie. Jestem pewien, że oni teraz rozumieją. Jeżeli nie, to objaw im, Panie, dlaczego nie pozwoliłeś mi zająć się tymi trąbami. Rozumiem teraz, że to nie ma nic wspólnego z nami. Właśnie podczas szóstej trąby stało się to wszystko i myśmy widzieli otwarcie szóstej pieczęci i oglądaliśmy w widzeniu dwa tygodnie temu pochód oblubienicy oraz kościoła. Jak o tym mówiłem, powiedziałem to właśnie tak, jak Ty mi to pokazałeś, Panie. W takich okolicznościach się znajdujemy. Może jest później, niż myślimy. Ojcze, jeśli jest tu tego poranka jakaś osoba, która przyjęła tylko jakieś zabobony, jest pod wpływem jakiejś teologii albo jakiegoś teologicznego słowa sprzecznego ze Słowem Bożym, jeśli oni nie znają prawdziwego Chrystusa, prawdziwego Ducha Świętego, Słowo nie zostało im jeszcze objawione, nie zostało im objawione, jak ma wyglądać Słowo w tych dniach. Oni widzą tylko tradycje, żyją w świetle, które zaślepia. Największy rabunek, jakiego dokonano kiedykolwiek na świecie, popełniony został w Anglii przy pomocy fałszywego światła. A największy rabunek, jaki kiedykolwiek przeżył Twój Kościół, miał miejsce wtedy, gdy oni wzięli światło denominacyjne, a odwrócili się od prawdziwego światła Biblii, Chrystusa. Zbaw zgubionych, Panie. Jezu, proszę jeszcze o krótką chwilę. Mamy swoich ukochanych. Jeszcze tylko chwilę. Wkrótce ta wielka skała zostanie odrąbana od tej góry. Jeśli jest tutaj dzisiejszego poranka ktoś bez Ciebie, to spraw, o Panie, aby oni przyszli w pokorze właśnie teraz i przyjęli Cię. Podczas gdy mamy jeszcze pochylone głowy, jeśli chcesz, podnieś swoją rękę mówiąc: wspomnij mnie, bracie Branham. Nie mamy tutaj miejsca. Przestrzeń wokół ołtarza jest wypełniona. Niech Ci Bóg błogosławi. Powiedz po prostu: wspomnij mnie w modlitwie. Niech Ci Bóg błogosławi. Bóg niech Cię błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Dosłownie setki rąk. Ojcze, Boże, jest tu gdzieś jakiś mały cień. Usuń go, Panie. Oni siedzą tutaj w tym pomieszczeniu. Szatan być może zaślepił ich oczy w przeszłości, lecz ja proszę, abyś przymknął na to oczy, jak robiłeś to dla nas wiele razy. Lecz teraz wzywasz nas wszystkich, abyśmy przejrzeli. Biblia mówi, że oni byli ślepymi, a nie wiedzieli o tym. Jest powiedziane: radzę, abyś nabył u mnie maści. Boże, użyj tej maści dzisiejszego poranka na ich oczy, aby przejrzeli. Mimo że jesteśmy skromnymi, prostymi, niewykształconymi ludźmi i tak dalej, jednak w taki sam sposób było też na początku. Praw, Panie, aby otrzymali to właśnie teraz. Przekazuję ich Tobie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa. Ty powiedziałeś: kto słucha słowa mego? A jestem pewien, Panie, na ile mi wiadomo, że oni słuchali Go i wierzy temu, który mnie posłał. Dotyczy to nie pozornych wierzących, lecz prawdziwych wierzących, którzy wierzą w to, co mówi Słowo. Ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Jan 5, 24. Praw, o Panie, aby oni byli Twoimi od tej godziny. Jeśli w ich umysłach znajduje się jakieś zdumienie, usuń to. Jeśli znajduje się pośród nas chora osoba, niech Wielki Duch Święty, Panie, a wiem, że są tutaj takie, gdyż Ty objawiasz myśli, kiedy stoję tutaj na podium. Oni wiedzą o tym wszystko. Modlę się, abyś ich uzdrowił. Daj odpowiedź na wszelkie pytania. Basen będzie dostępny dla tych, którzy nigdy nie zanurzyli się w imieniu Jezusa Chrystusa, aby przyjąć imię oblubieńca. Udzielono im denominacyjnego, klerykalnego chrztu. Nikt nie został nigdy ochrzczony w te określenia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nikt też nie był pokrapiany. Te tradycyjne zwyczaje są cechą kościołów tego okresu tego ruchu antychrystowego, obrazu bestii. Nikt nie był nigdy chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aż dopiero w Kościele katolickim. Cała Biblia i cała późniejsza historia potwierdza, że chrzczono w imię Jezusa. Paweł mówi do Galacjan 1:8, choćby nawet anioł z nieba przyszedł i zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Ludziom, którzy byli ochrzczeni chrztem Jana, tego samego, który ochrzcił Jezusa, ty rozkazałeś w Dziejach Apostolskich 19 ochrzcić się ponownie w imię Jezusa Chrystusa. Zostało powiedziane, nawet aniołowi nie pozwólcie, by mówił wam co innego. W ostatecznych czasach przyjdzie posłaniec i poprowadzi ludzi z powrotem do pierwocin, do oryginalnej, pierwotnej wiary. Spraw to, Panie, aby ten wielki posłaniec pomiędzy nami, ten wielki Chrystus, Duch Święty, otworzył nam słowo i uczynił je dla nas żywym, zrozumiałym, objawionym. Niech On prowadzi ich z powrotem do oryginalnej, zielonoświątkowej wiary. Jak Piotr powiedział w dniu Pięćdziesiątnicy, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was zaochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Ten sposób był ważny zawsze, dla każdego, aż do kościoła rzymskiego w Nicei. Boże, bądź miłościw teraz. Basen będzie przygotowany, serca otwarte. Wejdź do środka, Panie Jezu. Znajdujemy się w ostatnich godzinach. Jeśli jest możliwość, Panie, aby oni weszli w tej godzinie, a mam nadzieję i ufam, że tak jest, a my, którzy znajdujemy się już wewnątrz, obyśmy zrobili teraz bilans, o Panie, skoro widzieliśmy i słyszeliśmy głos Boży przemawiający przez Jego Słowo i skoro wiemy, w jakiej żyjemy godzinie. Praw to, Ojcze, powierzamy ich Tobie w imieniu Twojego Syna. Teraz, mając pochylone głowy, softly and tenderly, cicho, łagodnie Jezus woła. Woła Ciebie i mnie.